Dzień dobry. Zanim zacznie się nasza rozmowa, chciałem wam podziękować, że tak licznie byliście ze mną przez cały 2023 rok, bo to dzięki wam zostałem najczęściej odtwarzanym podcastem w Polsce na platformie Spotify. Bardzo, bardzo i to bardzo wam dziękuję.
Dzień dobry państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich, ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Marta Wierzbicka.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
Wieloletnie doświadczenie światowej klasy czasomierzy. Bezpieczeństwo i prestiż na najwyższym poziomie. Royal Watch. Polecam. Mateusz Borek.
Ty w ogóle nie jesteś taki grzeczny, jak możesz się wydawać, nie? Ty jesteś zupełnie taką przeciwnością, jakby ktoś zestawił sobie prokuratora na tym nawet takim twoim sławnym wystąpieniu, jak mówisz trochę o zawodzie prokuratora i jak ludzie sobie wyobrażają prokuratora.
Słuchaj, ja w ogóle bardzo nie lubię tego wyrazu grzeczny, bo sam jestem ojcem, mam 5-letniego syna i jak ktoś się mnie pyta, czy Oliwier był grzeczny, czy jest grzeczny, czy to dziecko jest grzeczne, to ja mówię, hello, ale o co ci chodzi? Czy on jest posłuszny? O to chcesz się mnie spytać? Czy o coś innego?
No nie,
bo
bardziej...
słowo grzeczny się stało takie bardzo ogromne pojęciowo, ale tak naprawdę wydaje mi się, że wyraża przede wszystkim posłuszność, czy robimy to, co inni nam każą, albo nie odstajemy od jakiejś linijki. Jeśli pytasz, czy odstaję od linijki, wydaje mi się, że bardzo mocno.
Nie, no to czekaj, to zaraz wchodząc w twoje pierwotne środowisko, prokurator to taki gość, który ubiera garnitur i jest bardzo taki postawny i żyje według definicji, złamał prawo, nie złamał prawa?
Pytasz o to, co ja widzę w swojej głowie. Czy widziałem, jak się zaciągałem do tej pracy?
Możemy tak, że od tego, jak się zaciągałeś do pracy i od tego, co jest rzeczywistością o tej pracy. Czy każdy prokurator jest taki jak ty?
No nie jest. Od tej strony zewnętrznej, od skorupki. Mm-hmm. Zresztą myślę, że od środka też nie. Ale wiesz co, dla mnie prokurator musi być przede wszystkim zwykłym człowiekiem i też przeżyć to życie zwykłego człowieka. No może nie przeżyć, bo jednak jeszcze jakiś okres tamtego życia jest przed nami. Ale żyć normalnie, mieć świadomość tego, że ludzie potrafią upaść, jakiś taki margines wyrozumiałości dla ich błędów, nie robić z siebie alfy i omegi, ale z drugiej strony chyba tą jego najważniejszą cechą, poza tym, że musi być dobrym prawnikiem, no bo to jest taka cecha warsztatowa, on musi być przede wszystkim niezależny, mieć takie silne własne zdanie, żeby nikt nie mógł mu narzucić tego, co on ma w danej sprawie zrobić, czy w życiu. A jeżeli ktoś ma coś takiego w sobie, że taką głęboko zakorzenioną niezależność, to wydaje mi się, że to wystaje również ponad akta postępowania, że to po prostu z człowieka jakoś tam promieniuje cały czas.
A czego uczy zawód prokuratora? Tak jakbyś powiedział od ludzkiej strony, czego cię to nauczyło?
Wiesz co, we mnie to udoskonaliło umiejętność rozróżniania kitu od prawdy. Ja od dziecka wiedziałem, kiedy ktoś mi kituje. A później poszedłem jeszcze na aplikację, odbyłem kurs FBI, prowadzony właśnie przez funkcjonariuszy szkolonych w Quantico. No i przez ponad 9 lat pracuję jako prokurator i zazwyczaj, kiedy ktoś siada naprzeciwko mnie, tak jak teraz ja siedzę tutaj z tobą, to zaczyna od kłamstwa. Ja prawie zawsze wiem, czy on jest ze mną szczery, czy nie. W ogóle tak się dziwnie czuję, bo właśnie, tak jak wspomniałem, zazwyczaj jestem po tej drugiej stronie barykady, a teraz dzisiaj to ty mnie przesłuchujesz.
Proszę cię, to żadne przesłuchanie. Będziemy przesłuchiwali ciebie od momentu, jak będę pytał o inne dziewczyny. Bo próbowałem się skontaktować z nimi, ale jak otworzyłem ten worek...
Ale czy pouczysz mnie o prawie do odmowy?
Nie ma tutaj właśnie, tutaj na szczęście tu nie obowiązuje żadne prawo. Tutaj.
Kodeks karny się nie przyjął, mamy dziki zachód.
Dokładnie tak. Także jeżeli masz rewolwer, możesz mnie zabić bezkarnie, najprawdopodobniej. Także tutaj zawsze jest taka forma ucieczki. No dobra, ale jeszcze, bo zaczęliśmy to tak od zupełnie odrębnej strony, bo mnie ten zawód prokuratora ciekawi, ale nie chcę cię też zanudzać tym wszystkim, bo wiem, że to jest coś takiego, gdzie przylepia się do ciebie taką łatkę, rozmawia się o tym, że to wszystko, co piszesz, jest tak bardzo oddane i wiarygodne i to mi się bardzo podoba, ale uważam, że przez to, że to się do ciebie tak bardzo przykleja, to zapomina się o tym, o czym ci powiedziałem przed rozmową, że te książki są napisane z chirurgiczną precyzją, jeżeli chodzi o język. One są napisane tak, jakbyś naprawdę zastanawiał się nad każdym słowem, co mi się bardzo podobało, a mnie kompletnie nie interesowało, czy od tej strony, powiedzmy, prokuratorskiej jest to napisane dokładnie, ze względu na to, że ja i tak nie mam tej świadomości. Fajnie, że się z nich uczę, ale ja tej książki nie czytam, dlatego że to jest napisane reportażowo.
Kiedy 2 lata temu starałem się o to, żeby ktoś wydał moją książkę i padło na wydawnictwo Znak. Mm-hmm. I rozmawialiśmy o tym, co takiego ciekawego jest w Krzycz, jeśli żyjesz, czyli w moim debiucie. Mm-hmm. I padły dwa hasła. Po pierwsze, to jest to, że prokurator pisze o prokuratorze i faktycznie, że masz taką wiedzę, którą możesz się podzielić właściwie jako jedyny z pisarzy, jako jedyny z pisarzy kryminałów. A drugi fragment to był rzeczywiście język, drugi taki filar. Mm-hmm. Powiedzieli mi, że mam jakąś taką umiejętność łatwego zapamiętywania tego, jak ludzie się ze sobą porozumiewają i później przelewania tego na karty powieści w 1:1. Bo faktycznie przy Krzyczy, jeśli żyjesz, ja spotkałem się z bardzo dużą ilością uwag, że tu jest sporo przekleństw, mm-hmm. jakichś dziwnych młodzieżowych zwrotów i kto tak mówi? Ale ja wiem, kto tak mówi. Tak mówią ludzie na ulicy, których ja spotykam w swoim codziennym życiu. I chyba język jest tym, co mnie najbardziej kręci właśnie w pisaniu powieści, czyli tworzenie mm-hmm. bohaterów, których ja bym mógł spotkać za chwilę w metrze i nadawanie im takiego języka, który nie jest językiem teatru, nie jest językiem serialu, tylko jest językiem takim, z jakim my się tutaj mm-hmm. teraz porozumiewamy, nie? Czyli wchodzimy. Ja nie mówię do ciebie, dzień dobry panie redaktorze, bo jesteśmy oboje w podobnym wieku, mm-hmm. tylko wiesz, siema, elo mordo, no coś w tym stylu.
No tak, ale powiedz mi, a zawsze potrafiłeś pisać? No bo zaczynałeś to tam, wiadomo, ten początek podstawówka, potem przyszła próba w gimnazjum. Tam też wałkowałeś dużo rzeczy ze swoim tatą, bo o tym wspominałeś. No
właśnie, warsztatu nauczyłem się jakoś na przełomie podstawówki i gimnazjum. Jestem pierwszym rocznikiem gimnazjum. Mm-hmm. I wtedy wiem już, że no, na szlifowaniu tych szkolnych wypracowań, co było mozolne i niekoniecznie przyjemne, ale w pewnym momencie po prostu załapałem dryk. I te zdania zaczęły ze mnie wychodzić bardzo lekko. Mhm. Znaczy, może one zawsze ze mnie wychodziły lekko, ale nie zawsze były ładne. A w wieku, nie wiem, 14-15 lat te zdania i konstrukcje w końcu przestały być koślawe. Mogłem tworzyć jakieś dłuższe formy literackie i tak też zaczęła się moja pierwsza przygoda z książką. Napisałem, nie wiem, 20, może 30 stron swojej pierwszej powieści, która miała być dojrzała, mądra, piękna. I faktycznie, jeśli chodzi o tę warstwę językową, mi się to udało. Natomiast na 20 stronie zablokowałem się, bo sobie pomyślałem, ja pierdzielę, nie mam o czym pisać. Ja nic nie wiem o życiu, wiesz, jestem tylko jakimś tam gówniarzem z gimnazjum, który jeszcze nic nie przeżył, niczego nie doświadczył, wiesz, podoba mi się koleżanka z klasy niżej czy wyżej, no co to jest za doświadczenie do przekazania komukolwiek. I tak się jakoś zablokowałem na wiele lat. Wiadomo, że ten pisanie przydawało mi się jako pewne narzędzie, najpierw na studiach, później już w mojej pracy zawodowej. Ale jakoś nie wydawało mi się, żebym miał do tego powrócić. W międzyczasie skierowałem swoje życie na zupełnie inne tory, próbowałem zostać muzykiem, gdzieś tam, no wiesz, tak, jakoś no amatorsko. Ale chyba zapomniałem trochę o tym talencie pisarskim. No i w pewnym momencie po prostu mi się odpaliło.
No tak, no ale to tam jeszcze bardziej złożona historia. No ale dobra, to wiesz co, poruszyłeś bardzo ciekawy temat. Ten, że jak jesteś małolatem, to potem dochodzi do ciebie taki sygnał, że rzeczywiście no, mało o życiu wiem. I teraz jest tak, no bo jesteś dzisiaj w jakimś tam wieku, masz ileś tam lat, masz jakieś tam doświadczenia. Uważasz, że to jest taka studnia, która ma swój koniec i na przykład musisz w życiu poszukiwać? Musisz przekraczać na przykład pewne granice?
Że nie będę miał więcej nowych doświadczeń?
Nie, nie, no właśnie chodzi mi o to, czy jesteś otwarty na to, żeby wychodzić ze swojej strefy komfortu, żeby poszukiwać nowych doświadczeń do tego, żeby móc pisać o zupełnie czymś innym. Bo dzisiaj czerpiesz z tego, co przeżyłeś.
Wydaje mi się, że to jest konieczność, żeby produkować prawdziwe książki, które będą takie naprawdę, wiesz, true, że to otwierasz i czytasz i myślisz sobie, kurczę, naprawdę, bo mówi się, że literatura służy nam po to, żeby móc przeżywać życia innych ludzi. Mm-hmm. Bo każdy z nas ma jedno życie i wykorzystuje w jakiś tam sposób pewnych doświadczeń czy rzeczy nie chciałby zrobić. A kiedy czytamy książki, no to możemy wcielać się w takie role, w które nie mielibyśmy sposobu się wcielać. Ale tylko moim zdaniem, przez zdobywanie prawdziwych doświadczeń albo ocieranie się o nich, ja nie mówię, że wszystko muszę sam dokonać, ale mogę być bardzo blisko ludzi, którzy robią te rzeczy, tylko przez to może wejść we mnie, nasiąknąć i ja to później przetworzę i z siebie wypluję w postaci literackiej. No. Ja dlatego między innymi zgodziłem się na udział w tym programie z TVN-em, TVN Style, bo chciałem zobaczyć, jak wygląda telewizja od środka, bo wiesz, byłem w kilku śniadaniówkach, a chciałem zobaczyć, jak się robi taką telewizję.
No bo mnie to też zastanawiało, wiesz, bo ja to, co ci powiedziałem, bardzo, przed rozmową, bardzo lubię Remigiusza, ale na przykład ciekawi mnie to na przykład, czy jak siadasz na 8-10 godzin dziennie i cały czas po prostu siadasz i piszesz, a życie gdzieś tam mija za oknem, czy cały czas jesteś w stanie z tego z siebie albo z researchu, czy nie potrzebujesz w życiu przygody, że nie potrzebujesz czegoś czasami, żeby tak odpiąć wrotki i wyjechać do Peru, i wziąć ayahuaskę, albo mówię ci zupełnie
ja
poważnie.
Rozumiem, ja rozumiem.
Że patrząc na to, jak czytałem sobie, albo ostatnio oglądałem film na podstawie książki Hemingwaya i też czytałem kilka rozmów z nim, na ile, wiesz, już nie mówię o tym syndromie chlania, bo to jest przereklamowane, mhm. to jest logiczne, ale podróżowanie, poszerzanie swojej świadomości, szukanie innych perspektyw, innych kultur, na ile to nie daje ci coraz więcej jako artyście?
Wiesz, to zacząłeś od Remigiusza Mroza, więc muszę poruszyć ten temat, bo wszyscy się mnie w wywiadach ciągle pytają o Remigiusza Mroza i proszą, żebym go pojechał. Jakby czuję to, wiesz, między słowami, że no powiedz coś złego o Remigiuszu Mrozie. Tak, no bo wiesz, jesteś prawnikiem po aplikacji, jedynym prokuratorem, który pisze kryminały, on po prostu no, nie ma tego całego backgroundu, który masz ty, a ja gościa szalenie cenię. Po prostu uważam, że no wiesz, on jest najbardziej znanym polskim pisarzem i mamy jakby coś takiego w nas, w Polakach, że lubimy, wiesz, tego, kto jest tam na piedestale, tam u góry tak trochę no, wcisnąć w dół i ja bardzo bym chciał kiedyś poznać Remigiusza Mroza i właśnie jeśli mielibyśmy okazję kiedyś się spotkać, to zadałbym mu to pytanie, które ty mi teraz zadałeś, bo to mnie zastanawia w tej jego twórczości, nie czy można wydawać i pisać książkę co dwa miesiące, bo wiem, że technicznie można, bo patrząc też po swoim własnym tempie, widzę, że to jest wykonalne, tylko zastanawiam się właśnie, skąd on bierze te kolejne doświadczenia, bo w mojej pracy pisarskiej doświadczenia są niezbędne, ale no, być może nie każdy ma tak samo.
No właśnie dlatego mnie to zastanawiało u ciebie, no bo dzisiaj wydaje mi się, że czerpiesz z tego, że spotykasz, tak jak powiedziałeś, masz 200 spraw równocześnie, więc masz bardzo dużo ludzi i tam powiedzmy, że większość to i tak jest, wiadomo, nic istotnego, ale jest jakiś tam procent tego, co może cię zainspirować, co może cię popchnąć, wiesz, zdanie, które może po prostu paść człowieka tak naprawdę, którego byś nie poznał, bo najprawdopodobniej praca, którą wykonujesz, spowoduje to, że spotykasz ludzi, których najprawdopodobniej nie poznałbyś do momentu, kiedy nie chciałbyś kupić narkotyków przed imprezą.
A też miałem taką sytuację. Kiedyś byłem na ulicy Elektryków w stroju, no nie byłem w garniturze ani w todze. No,
a, to czyli, ta scena z...
To jest prawdziwa scena. No właśnie w debiucie w książce Krzyczy, jeśli żyjesz, jest taka scena zainspirowana, no właściwie przeniesiona w jeden do jeden z mojego życia, kiedy byliśmy ze znajomymi na imprezie na ulicy Elektryków, stoimy przy barze. I podszedł do mnie koleś i wziął mnie za dealera. Nie wiem, czy mam to na twarzy wypisane,
czy coś takiego,
podejrzanego. Ale pomyślałem sobie, koleś, ty chyba jesteś po prostu urodzonym pechowcem, wiesz. Urodził się w piątek 13, a później to już było tylko gorzej, nie? No bo tam było kilka tysięcy ludzi na tej imprezie i on spośród tego wielkiego tłumu na potencjalnego dealera wytypował tę jedną osobę, która mogłaby go posłać za kraty.
No, to trzeba mieć pecha. No dobra, ale teraz jeszcze wrócę do tego mojego pytania. Wyobrażasz sobie siebie podróżującego za doświadczeniami?
Tak.
Dobrze. W liceum jeszcze pisałeś wiersze. To też było dla mnie
no,
bardzo...
No to był taki romantyczny okres.
Jak to znaczy romantyczny?
Gdzieś kiedyś przeczytałem, że każdy w liceum pisze wiersze, ale no, ja mam taką powierzchowność trochę aroganta i buntownika, ale gdzieś tam wewnątrz jest jakieś miękkie dno.
No bardzo miękkie. No proszę cię, widzę się.
Myślę, że te wiersze w liceum były tego wyrazem. Ale to, co mógłbym sobie zarzucić sobie samemu z przeszłości, że wtedy w liceum miałem właśnie za mało luzu i dystansu. Te wiersze były dla mnie takie bardzo poważne. Świat był czarno-biały. Wybaczysz, nie wybaczysz. A teraz czerń i biel to są takie kolory, które właściwie nie występują w mojej palecie.
No, one oznaczają zazwyczaj ograniczenie i głupotę. No ale taka jest młodość. Młodość jest taka, że albo coś jest czarne, albo coś jest białe. No, chciałbym w ogóle poznać kogoś takiego, kto już ma taką dużą dojrzałość, że wie, że nie, no wiesz.
A ja poznałem bardzo dużo tych
naprawdę
młodych ludzi.
Takich
no, przecież ci wszyscy, którzy głosują na Korwina, czy głosowali, no to są ludzie tacy bardzo, no, może nie wszyscy, nie chcę rzucać do jednego worka, ale sporo spośród tych ludzi, którzy głosowali na Konfederację, byli tacy w wieku 18-19
lat. No, oni byli czarno-biali.
Bardzo mocno określeni.
Znaczy oni byli bardziej biali, bo pewnie wszystko, co czarne, to im się nie podoba. Także oni tam raczej dość mocno określeni. Ale
ja też za dzieciaka byłem trochę sztywniejszy światopoglądowo.
Znaczy ja jestem przekonany, że ty głosowałeś na Konfederację.
Ja nie mogę powiedzieć...
Ręka na serce i powiedz, że nie, no proszę cię.
Czy za dzieciaka, czy teraz?
Znaczy jakby nie... O, nie, no,
za
nie podejrzewałem.
Za dzieciaka nie było Konfederacji jeszcze.
Korwin-Mikke już był.
A Korwin-Mikke był zawsze.
No właśnie. On powinien kiedyś otwierać podręczniki od historii.
W ogóle mój... Ale to, dobra, nie mówmy o Korwinie.
Naprawdę?
No mój dziadek znał Korwina-Mikke, bo dziadek działał w Solidarności i tam jakoś na początku tych lat 80. coś tam razem działali, ale dziadek stwierdził bardzo szybko, że nie kuma gościa, który jedzie z nim autem i ostentacyjnie mówi, dlaczego on tych pasów nie zapnie. A wiesz, grzali gdzieś tam w Wodnicu.
No tak, pan Janusz to jest postać bardzo i to bardzo złożona. A dlaczego dziadek był dla ciebie pierwszym wzorem mężczyzny?
Ja się wychowałem wśród dziadków, a mój dziadek był takim self-made manem, wiesz? I to jest chyba coś takiego, co mnie zawsze jakoś pociągało. Bycie takim silnym. Kurczę, dzisiaj to bardzo słabo zabrzmi.
Dlaczego?
Powiedzieć, że podoba mi się ktoś, kto jest silnym mężczyzną, bo wiesz.
Dlaczego to słabo
zabrzmi? To jest niemodne, ale on był dla mnie takim człowiekiem. Dziadek żyje dalej.
Jak to jest dzisiaj niemodne? No to jest nadal, wydaje mi się, że nie chodzi o modę.
Powiedzieć, że ktoś jest silnym mężczyzną, wydaje mi się, że to już jest trochę takie nieseksy.
Dlaczego?
Niepoprawne politycznie.
Znaczy, ale no dobrze, no dzisiaj poprawność polityczna już w ogóle nie wiemy, co tam robi któreś już kółko.
Wiesz, nie chciałbym wyjść tutaj na jakąś taką prawicową konserwę, od której jest mi bardzo, bardzo daleko, a po prostu to zdanie jakoś tak
nie wyjdziesz. Pamiętaj, że też osadzamy rzeczywistość, kiedy byłeś młodym chłopakiem, no to kurde, no to wtedy wydaje mi się, że silny mężczyzna oznaczał bezpieczeństwo, oznaczał...
To była osoba, na głowie której stał nasz cały dom, jakby zawsze wiedziałem, że do tego dziadka się można zwrócić i on był zawsze wyluzowany, zawsze wracał do domu uśmiechnięty, gdyż był dyrektorem w dużej jednostce naukowej, a zawsze wchodził do domu uśmiechnięty. Ja sobie to też utkwiłem w głowie. Teraz, jak sam jestem ojcem, że jak wracam do domu, nawet jakbym miał paskudny dzień, to zawsze u progu muszę się uśmiechnąć, tego synka przytulić i być takim ciepłym, empatycznym ojcem, zostawić za sobą gdzieś te wszystkie jakieś tam problemy.
A wydaje mi się, że też no, dużo można przynosić do domu, patrząc na to, co dzisiaj robisz. Bo mnie też zastanawiało, jak to jest możliwe, że gość, który pisze w podstawówce, pisze w gimnazjum, w liceum pisze wiersze, jak to się dzieje, że wybiera prawo?
Wiesz co, ja się wtedy w liceum bardzo miotałem. I prawo to był jedyny kierunek, na który musiałem zdać egzaminy wstępne, bo na wszystkie inne dostałem się z matury. I sobie pomyślałem, wiesz, cwaniak, jeśli w tym roku się dostałem z matury, to za rok też się dostanę, a wstępne nie wiadomo, czy znam. No i poszedłem na prawo.
A miałeś
dużo rzeczy w moim życiu się działo przypadkiem. Nie wiem, czy to można nazwać przypadkiem, czy jakąś opatrznością, losem, ale później byłem zadowolony.
Ale byłeś takim dzieckiem szczęścia?
Ja mam takie wrażenie, że dużo rzeczy mi się w życiu udaje, ale z drugiej strony też wiem, że na wszystko muszę sobie zapracować. Że jakbym poszedł teraz do kolektury lotto, to na pewno nie wygrałbym nawet jedynki. Wiesz, nic bym nie trafił.
Ale jakbyś wymyślił system, to byś wygrał.
Jakbym 10 lat nad tym pracował, to tak. I właściwie pisarstwo jest jedyną taką rzeczą, czy cała historia, jaka wydarzyła się wokół Krzycz, jeśli żyjesz, czyli mojej debiutanckiej powieści, jest trochę antytezą tego, że w Polsce jest bardzo trudno wydać książkę, a nawet jeśli już ją wydasz, to ta książka gdzieś znika w całym natłoku innych pozycji. A ja właściwie w dniu premiery dostałem się na topkę Empiku. Tego samego dnia zostałem poinformowany przez moją promotorkę, że słuchaj, mamy pierwszy raz taką historię w wydawnictwie, że w dniu premiery musimy zlecać do druku. Po kilku dniach wyprzedał się pierwszy nakład, do świąt on zszedł jeszcze kilka razy. I ta cała przygoda z pisarstwem jest pierwszą rzeczą taką w moim życiu, która idzie mi bardzo lekko. I to zarówno od tej strony, jak mi się pisze te książki, ale później jak, zostałem zaproszony przez ciebie tutaj.
No dobrze, ale tak, bo dla mnie, to zacznijmy od początku. To jest tak, jak była u mnie Blanka Lipińska i Blanka też oczywiście w pierwszym dniu, czy tam po samym początku już miała dodruk, tylko Blanka chyba to mówiła u mnie w podcaście, że tej książki na początku wydrukowano 1000 egzemplarzy.
Nie, to był większy nakład.
No ale zakładam, że i tak do tego, co robisz dzisiaj, dużo mniejszy. Też ta warstwa estetyczna jest bardzo ciekawa, jest bardzo ładna. Sam wiesz, czytasz.
Mówisz o okładkach, tak?
Jest to wszystko bardzo ładne.
Ja się uparłem, żeby na wszystkich okładkach były te stoczniowe dźwigi Kone. Tutaj są jeszcze najmniej wyraźne, ale już na kolejnych powieściach to zobacz, jak pięknie zaakcentowane.
Tak, i to jest idealnie wygląda jak rogi, ale... To też ta książka ma ten walor estetyczny. To coś, co w Polsce jest pomijane, zresztą nie pamiętam, z którym autorem rozmawiałem o tym, że w Polsce okładki robi się fatalne i brzydkie i naprawdę jest bardzo ciężko przepchnąć ładną okładkę. Ale ta historia też nie jest prosta, no bo jak pomyślisz sobie o tym, że zawsze kochałeś to pisanie najprawdopodobniej, jeżeli zawsze przebijało się przez twoje życie, no i debiutujesz i tak dopiero wtedy, kiedy jesteś dorosłym gościem, masz już zupełnie inne życie, to też nie jest taka najprostsza historia.
Słuchaj, teraz nagle zrobiło mi się smutno, bo myślałem, że się moneta odwróciła, a teraz zdałem sobie sprawę, że może jednak za długo czekałem na ten debiut.
Może przyszły właśnie w takim momencie, gdzie...
Nie, to przyszło w odpowiednim momencie.
No właśnie, że kiedy po prostu już też miałeś tą całą empatię, doświadczenia, no bo dla mnie w tych książkach na pewno da się zobaczyć twoje doświadczenia.
Wiesz co, wiek 30 kilka to moim zdaniem jest idealny wiek, żeby zaczynać i debiutować, bo już sporo się przeżyło, ale w dalszym ciągu jeszcze człowiek może być młody albo patrzeć w stronę tej młodości. Jak ja idę na imprezy, to mi dają 26 lat.
No i też jesteś wyrozumiały dla młodości. Nie patrzysz na to, że to jest głupie. I bo rozumiesz, że młodość w samym sensie młodości, często młodość jest głupia.
No tak, i te niektóre problemy w tym momencie wydają się nam niezwykle ważkie, ale później z perspektywy kogoś, kto już je przeżył, i poznał ludzi, którzy przeżyli takie, przeszli przez te problemy kilkukrotnie, no na przykład, wiesz, nieszczęśliwa miłość, albo on mi nie odpisuje, czy
to
coś.
Jest
Przerabiałem to z opiekunkami do naszego syna, tam mieliśmy kilka opiekunek i widziałem właśnie, wiesz, te... Czasem zarumienione takie przychodziły, coś zakochane, zabujane. Been there, done that.
No dobra, ale miłość w twoim życiu to też takie coś chyba bardzo istotnego, no bo dziewczyn to miałeś dużo, bardzo dużo, mam nawet dopisane, takich przelotnych, niepoważnych. To znaczy, że może byłeś kochliwym gościem.
No byłem kochliwy swego czasu i to jest, wiesz, tak, że... Głupio się tym chwalić, ale miałem naprawdę dość dużo dziewczyn.
Jesteś przystojnym facetem?
Dziękuję. I się spotykałem z całkiem sporą ilością. Ale w gruncie rzeczy, wiesz co, ja cały czas się bałem, że zostanę samotny. I to mi nie wystarczało, że wiesz, jestem tu z jedną ładną dziewczyną gdzieś na kolację, tu z drugą idę do kina, ale wracałem do domu i czułem jakąś taką pustkę w sobie i w pewnym momencie tak sobie myślałem, kurczę, co jeżeli ja tak skończę? No,
a skąd ten, później... w ogóle ta pustka? Tak cię trochę przerywał.
Skąd? Ona gdzieś tam w środku była.
No nie, no ale myślę, że jesteś też gościem, który potrafi mieć trochę autorefleksji, więc doskonale wiesz, z czego to się brało, że czułeś się taki samotny w tym wszystkim.
No to jest chyba ta potrzeba bliskości, którą ma człowiek.
No ale jeżeli byłeś z kimś i nagle to...
Aha, no że po prostu te relacje nie były takie, jak być powinny, że no, ja szukałem swojej drugiej połówki. Wiesz, i odzywa się ta moja strona romantyka, ale naprawdę z moją Sylwią my się rozumiemy bez słów i nie jest to tylko jakaś metafora, przenośnia, tylko naprawdę my potrafimy siedzieć na kanapie i kilka razy zaśmiać się z tego, że się na siebie patrzymy, bo sobie w myślach gdzieś wymyśliliśmy jakiś żart i na niego odpowiedzieliśmy jeszcze. Wiesz, to już jest tak wysoki próg wejścia i taki poziom abstrakcji, że trudno to ogarnąć, ale nigdy czegoś takiego nie miałem, a ja się z nią czuję lepiej niż jak siedzę sam ze sobą, bo jak chwilę jestem sam ze sobą, to jest spoko, bo mogę, wiesz, odetchnąć, pomyśleć, ale jak za długo zostaję z własnymi myślami, to tam się dzieją jakieś różne dziwne, złe rzeczy.
Ja polecam od razu z tego miejsca każdemu YouTube'a Sylwii. Jest doskonały. Jest doskonały, naprawdę. Uwierzcie, że Sylwii można zadać każde pytanie, ona odpowie. Jej Q&A to jest złoto. No ale też mieliście chyba taką próbę, trudną próbę, kiedy Sylwia urodziła już wasze dziecko i że ty poszedłeś na wszystkie możliwe urlopy, bo...
Ona się absolutnie nie nadawała do roli matki.
Dokładnie. No to teraz
w sumie dalej mają trudną relację z Oliwierem, ale no się kochają. Wiesz co, my od zawsze lubiliśmy robić wszystko po swojemu. Ja tak zawsze dotychczas robiłem we własnym życiu, że po prostu szedłem tam, gdzie mi się wydawało, że to jest słuszna droga, nieważne wiesz, czy pod prąd, czy wszyscy zawracali na tamtym skrzyżowaniu, ja po prostu szedłem wytyczoną trasą. I tak samo zrobiliśmy z rodzicielstwem. No, po prostu wziąłem... prawie że roczny urlop rodzicielski za matkę, bo Sylwia ma własną działalność gospodarczą, ja pracuję na etacie i w naszej rodzinie ja wcieliłem się w tę rolę matki. Jestem pierwszym rodzicem dla Oliwiera, w takim, wiesz, rozumieniu mama, tata.
No dobra, ale co to znaczy, że Sylwia nie czuła się tak początkowo, bo to też mnie zastanawiało, bo to tam jest gdzieś to jednak mimo wszystko ucięte, a mnie zastanawiało, czy to było tak, że
wiesz co, wytłumaczę ci to, znaczy też miała krótkiego baby bluesa, no ale to było jakby, wiesz, psychologicznie zrozumiałe, ale wytłumaczę ci to na innym przykładzie. Sylwia nie potrafi gotować, ja gotuję kiepsko, ale ona totalnie nie potrafi gotować i przychodzi do mnie i się pyta, skąd ty wiesz, że te ziemniaki są już dobre? Wiesz, wbijając w widelec. No. I trochę tak jest z wychowaniem dziecka. Skąd ty wiesz, że coś masz zrobić? Kiedyś się... Oliwier obudził w środku nocy i płakał, to było na samym początku naszego rodzicielstwa. I ja tak, wiesz, podnoszę głowę znad poduszki, mówi, czemu go nie karmisz? A ona mówi, no bo do karmienia jeszcze 3 minuty. Ona jest lekkim Aspergerem, no i to zdanie chyba najlepiej oddaje jej wyczucie w tym kierunku.
Znaczy teraz to brzmi śmiesznie, ale wydaje mi się...
wtedy nie było.
No właśnie. I tak sobie pomyślałem, że to też jest taki test dla relacji, dla związku.
To był bardzo trudny test i nie dziwię się, że wiele par po prostu go nie zdaje na tym etapie, gdzieś tam to ich życie wspólne się rozpada, bo kiedy pojawia się dziecko, to jest takie wyzwanie, a Oliwier był trudnym dzieckiem jeszcze w naszym wypadku, on tam był, wiesz, high need baby, jak to się nazywa. I jesteś notorycznie zmęczony, cały czas musisz się, wiesz, troszczyć tą małą istotą, której nie rozumiesz, bo ta instrukcja obsługi, którą gdzieś ci tam dali w szpitalu, czy wyczytałeś w internecie, ona nie do końca się sprawdza, ale przy tym jesteś też chłopakiem, partnerem, kochankiem tej drugiej osoby. Mhm. I musisz gdzieś wygospodarować czas na to, żeby też dbać o wasz związek, że nie jesteście już tylko wspólnikami spółki pod nazwą rodzina, ale że cały czas jeszcze jesteście Sylwią i Cyrylem, mm-hmm. którzy się tam poznali kiedyś na studiach, zakochali, biegali z tamburynami po mieście, robili różne rzeczy, kochali w każdej toalecie w mieście. Mm-hmm. I wiele par o tym zapomina. My staraliśmy się o tym nie zapominać, korzystaliśmy z pomocy opiekunek, dziadków, żeby też cały czas myśleć o sobie, nie przestać się kochać i nie przestaliśmy się kochać.
No, to wydaje mi się, że to takie duże zderzenie z rzeczywistością. A ojcostwo dużo ci powiedziało o tobie? O takich rzeczy, których mogłeś o sobie nawet nie wiedzieć?
Wiesz co, ja się bardzo przygotowałem do roli ojca, bo jej się bałem i dużo czytałem na ten temat. Najpierw jakieś rzeczy z psychologii ogólnej, czytałem o emocjach, zrobiłem sobie jakiś taki kurs we własnym zakresie właśnie rozumienia siebie, tego, co się czuje. Później Sylwia czasem na mnie krzyczała, jak w kłótni, chociaż my się raczej nie kłócimy, a nasze kłótnie przybierają formę w miarę rzeczowej dyskusji. Ale kiedy potem, wiesz co, tam wyczytałem jej, mówiłem, słuchaj, teraz nie możemy dyskutować, bo w gniewie się nie dyskutuje. Ona, naczytałeś się tam jakiś książek, tutaj pieprzysz, nie? Ale no tak, tak się przygotowałem do roli ojca, że dużo na ten temat czytałem, więc w sumie jakby wiedziałem, czego się mogę spodziewać później. Raczej mi się sprawdziło.
Ale jak patrzysz na przykład na swój dom, albo nawet chociażby na tą relację z dziadkiem, to jak patrzysz teraz na siebie, to jesteś dumny z tego, jakim jesteś ojcem?
Tak. To bardzo jestem bardzo, uważam, że jestem super ojcem. Wiesz co, mój dom, bo moi rodzice oboje pracowali, to nie jest tak, że jestem z rozbitej rodziny, tylko rodzice no, pracowali, a dziadkowie, bo babcia nie pracowała, mieli więcej czasu i wiem, że dziadkom zawdzięczam taki spokój emocjonalny i to zrównoważenie osobiste. Natomiast rodzicom zawdzięczam talenty. No, na przykład tata mnie szlifował. Mój tata jest w ogóle człowiekiem miliona talentów. On maluje, rzeźbi, projektuje, umie pisać, bo wiesz, on mi pokazywał, więc i zainteresował mnie popkulturą. Miałem 6 lat i puścił mi Terminatora. W życiu bym nie zrobił tego swojemu dziecku, ale zakochałem się wtedy w tym filmie. Przez miesiąc nie mogłem spać po nocach, ale ta scena, ta Terminatora dwójkę, wiesz, jak tam on przechodzi przez kraty, do dziś mi gdzieś tam tkwi w głowie.
A popkulturowo, jak patrzysz sobie na swoje życie, to co cię wychowało?
Wszystko. Ja chłonąłem media. Oglądałem wszystkie bajki, które były w telewizji, jeszcze zanim było Cartoon Network i kablówka. Później jak była kablówka, to non-stop się wpatrywałem w ten telewizor. Pamiętam, że mama miała jakieś takie koleżanki, których dzieci non-stop siedziały w książkach, a ja w ogóle nie siedziałem w książkach. I ona przychodziła, mówi, ten się uczy, tamten się uczy, a ty oglądasz telewizję, ale ja wiesz, to chłonąłem. Gdzieś to we mnie wchodziło. Później miałem 10 lat, zainteresowałem się muzyką właśnie za sprawą taty. To wtedy, wiesz, przerabiałem wszystko od lat 60., 70., 80. po kolei tłukłem, a jak byłem w gimnazjum, no to już samodzielnie tam zacząłem jakoś poszukiwać. Wtedy się zrodziła moda na ten polski rap, ten pierwszy hip-hop, taki, wiesz, Paktofonika, Kaliber. No to już słuchałem, powiedzmy, jako równolatek, ale mając taki spory background muzyki, wiesz, rockowej czy jakiejś tam elektronicznej. No i filmy, kino.
No właśnie to mnie zastanawiało. Jakie kino mogło cię wychować, jak już byłeś takim...
Blockbustery wszystkie.
Okej. Okay. No. A w to środowisko hip-hopowe mocno wsiąkłeś? Bo ty raczej też wydaje mi się, że mogłeś być gościem, który mógł mieć dość silny bunt. Masz bardzo mocny charakter w tym wszystkim.
Ja się w ogóle nie buntowałem. Jak to analizowaliśmy po latach z Sylwią, która się buntowała w stosunku do swoich rodziców, to ona mi powiedziała, ale przeciwko czemu ty się miałeś buntować, jak oni ci na wszystko pozwalali? Trochę tak było, że jak w liceum znajomym starzy robili jakieś dziwne szlabany czy chore zakazy, to mama mówiła, do 12 po ciebie przyjadę, a potem masz na taksówkę. I wiesz, ja normalnie mogłem chodzić w liceum na imprezy, na jakieś osiemnastki i nie wiem, wydaje mi się, że jak dasz komuś odpowiedni zakres wolności, to ten człowiek później nie urwie się z łańcucha. Kurczę, ilu miałem takich znajomych, którzy dopiero na studiach, wiesz, wyjechali gdzieś za miasto i no, poszło.
Tak, to nawet jak była u mnie Grażyna Wolszczak, to mówiła, że mama ją bardzo krótko trzymała na smyczy przez całe swoje życie, a potem jak wyjechała do Wrocławia na studia, to oszalała. To oszalała, bo nagle wszystko można było zrobić, wszystko. I wtedy człowiek z tej wolności, powiedzmy, w jakimś tam stopniu korzysta, a ta wolność...
A ja miałem bardzo mądrych rodziców, więc sam to staram się przekazać swojemu. Też niektórzy mówią, że na za dużo pozwalam.
Tak?
Swojemu synowi. Ja mówię, no ale co za dużo? No on ma takie zdanie, ja mam inne zdanie. Podyskutujemy i znajdziemy jakieś wspólne. rozwiązanie.
Mm, no też to ojcostwo było takim, wiesz, otworzyło ci drzwi do pisania, no bo kiedy dowiedziałeś się, że zostaniesz tatą, zacząłeś pisać bajki, no i potem, bo to siostra się też na namówiła. No i z tego tak naprawdę wzięło się to, że zacząłeś pisać.
Ja zacząłem pisać pod wpływem takiej silnej, znaczy wróciłem do tego pisarstwa właśnie po tych 20 latach i zacząłem pisać bajki. To był trochę taki Harry Potter. Wiesz, bajki to mogą być różne, a to był taki poziom Harry'ego Pottera i napisałem 3 książki.
W ogóle dobrze to brzmi, to był poziom Harry'ego Pottera.
Stary, Jezu. Poczekaj, aż to kiedyś wydadzą, to ocenisz. Zresztą wydawnicy widzieli to, powiedzieli, okay, że to są naprawdę fajne książki, ale wiesz, musimy się trzymać naszej strategii marketingowej.
Pod innym pseudonimem.
ja się pogubię w tych pseudonimach.
No słyszałem, że jeden to jest Remigiusz Mróz, no.
Tak? Że ja mam taki pseudonim?
Nie, słyszałem, że napisałeś kilka książek dla Remigiusza i Remigiusz je podpisał i teraz stwierdzili, że dlatego wydajesz z tym samym redaktorem, co Remigiusz, bo wychodzisz po prostu z cienia.
No tak, bo nawiązujesz do tego, że pracowałem z redaktorem Remigiusza Mroza na swoim debiutem.
No i po prostu wymyślili to, że możesz już wreszcie pisać pod swoim.
Tak, no i te powieści, które pisałem do szuflady dla syna, to były naprawdę napisane takim pięknym, ładnym językiem. I kiedy nagle mnie strzeliło, że chciałem napisać opowieść o współczesnych 20-latkach, czyli Krzycz, jeśli żyjesz, że tam mają być imprezy, tam mają być narkotyki, tam ma być seks, tam ma być współczesna muzyka, wiesz, Kizo, Żabson, no wiesz, nie będę tam wciskał czegoś, co nie istnieje, tylko chciałem oddać ten świat, jaki istnieje współcześnie. I pomyślałem sobie, kurczę, no przecież nie będę tego pisał tym językiem bajek, muszę wymyślić sobie jakiś inny styl. No i tak zrodziło się Krzycz, jeśli żyjesz, czyli książka na pierwszej stronie w narracji jest użyty wyraz przejebane, a później jest tylko lepiej. No i za to mi się też oberwało później od czytelników niektórych. Że...
Ale ty się przejmujesz w ogóle takimi rzeczami?
Teraz już nie, ale na początku. Ale na początku byłem taki niepewny, sobie myślę, kurczę, może za bardzo pojechałem po bandzie, wiesz. Bo to, że postacie przeklinają, to jeszcze pół biedy, ale że narrator nagle łamie czwartą stronę i zwraca się do ciebie, w sensie do czytelnika, to już taka była trochę niebezpieczna gra. Ale z drugiej strony, no to już ja nie chciałem wyprodukować książki, która byłaby taka poprawna, albo, wiesz... grzeczna, zwykła. Ja chciałem zrobić coś takiego no dość niezwykłego. No i pomyślałem sobie, że napisanie niegrzecznej książki to będzie chyba najlepsze wyjście.
Tak, no i to, co ci powiedziałem, że ona jest osadzona w prawdziwym świecie. W takim świecie, ja uważam, że weźmie to 20-latek i pomyśli sobie, wow, to jest o nas.
Tak, ja chciałem napisać taką opowieść. Wiesz, jak jest ten serial Euforia, HBO, to chciałem zrobić trochę taką polską euforię, więc mamy tam w tle zbrodnie, ale to nie jest stricte kryminał, tylko... opowieść trochę o pożegnaniu z niewinnością.
Blanka zrobiła polskiego Greja, ty polską euforię.
Światową euforię, bo to chyba euforia nie jest na podstawie książki, czy jest?
Nie mam pojęcia zupełnie serio, bo ja też nie widziałem tego serialu w całości, bo ja słabo znoszę, jak się ludzie niszczą. Ale jak zacząłeś pisać, to miałeś takie wrażenie, że brakowało ci tego? Że tęskniłeś za tym?
Słuchaj, jak wróciłeś do tego pisania? Czułem jak narkoman na głodzie. Po prostu siedziałem i te palce mi skakały po klawiaturze, wypluwałem te zdania i tylko co chwila wołałem Sylwia, ej, posłuchaj, jakie zdanie zrobiłem, posłuchaj, jakie zdanie napisałem.
Ale to musi być takie, wiesz, uwalniające, że tak jakby to się działo.
Bardzo. I wspomniałeś, bo miałem takie okresy, że pisałem po 16 godzin dziennie i to było...
Godzin jednocześnie... czy stron, czekaj.
W sumie wychodziło na to samo. Tak? I strony, to różne dni miałem, że i po 16 godzin, i po 16 stron, tych stron takich A4, więc no książkowe to będzie z 30, ale to potem ja się następnego dnia czułem, jakbym miał kaca, słuchaj. Więc później sobie tak raczej starałem się oszczędzać i tak po te 5-7 stron.
No bo ty mówisz, że to jest taki twój dobry trucht, ale też, bo tam gdzieś było takie coś, że nigdy nie zamierzałeś napisać kryminału i nigdy żadnego nie przeczytałeś i zastanawiało mnie, jakie książki czytałeś przed napisaniem swoich?
Literaturę piękną i dużo fantastyki. To są takie moje gatunki. Wiesz, fantastyka to jest jakaś ucieczka i nic wymagającego, a literatura piękna to także, wiesz, zachwycasz się każdym słowem, ale nie możesz tego czytać za dużo, bo ci mózg wybuchnie.
No i dlatego ten Harry Potter teraz już to łapie.
Ty jak był u ciebie właśnie Remigiusz Mróz, to pamiętam, że postawił takie pytanie, dlaczego Ulysses miałby być lepszy od książek Stephena Kinga. Boże, ile razy ja podszedłem do Ulyssesa, nie skończyłem, nie? Ale jakby no, złapałem, o co mu chodziło, wiesz, wiem, co jest w tym wybitnego, ale chylę czoła, nie dałem rady.
No dobra, a co jest dzisiaj dla ciebie sukcesem?
Znaczy, co będzie dla mnie takim kolejnym etapem?
Tak. Ekranizacja najprawdopodobniej.
No, myślę, że też.
Mm-hmm. Myślę, a jeżeli wykluczając ekranizację, co jest, co w twoim w ogóle, tak już wychodząc może nie, kolejny etap też mnie ciekawi, mm-hmm. A później już taki końcowy etap, co jest sukcesem?
No jak wydam kolejną książkę, mi powiedzą, że się sprzedała tyle razy lepiej niż poprzednia, mm-hmm. co dla mnie się przekłada, że wiesz, przeczytało ją tyle razy więcej osób.
Mm-hmm. Czyli nie wiem, powiedzmy, że wynikiem spektakularnym jest 100 tysięcy osób?
Na przykład, tak. Tak.
Okay.
To jest w Polsce wynik spektakularny, myślę. Gdzie mm-hmm. średni nakład książki to jest chyba 500 sztuk.
Naprawdę średni nakład tak. jest... Tyle no, ja zakładałem, że tam może jakieś 5 tysięcy. Nie wiedziałem, że 500, bo... Znaczy no tak, no bo chyba tych wszystkich takich debiutantów no, wydaje się 1000.
Oddyszki jest bestseller. To tak samo jak masz złote płyty, platynowe płyty, to...
Tak, ale tam z tymi bestsellerami to jest wiadomo, że tam też jest dużo kombinacji. Akurat jeżeli chodzi o to, wydawnictwa bardzo dobrze potrafią tworzyć mm-hmm. sztucznie bestsellery po to, żeby po prostu wtedy ewentualnie one pojawiały się i pozycjonowały się zupełnie inaczej. Także też już na to tak nie patrzę. A ty widzisz w Polsce kogoś, kto pisze dużo lepiej od ciebie i ten poziom tej osoby jest dla ciebie nieosiągalny?
Nie wiem, ale jeżeli kogoś podziwiam za styl... Mm-hmm. i za naturalność tego stylu, to jest to Żulczyk. Mm-hmm. Pamiętam, odpaliliśmy kiedyś Warszawiankę, nie wiedząc w ogóle, co to jest za serial, po prostu, wiesz, mignęła nam reklama. Ja to oglądam, słucham tych dialogów, sobie myślę i mówię do Sylwii, ty, jakbym ja to pisał. No i wiesz, wyciągam telefon i IMDb, patrzę, kto pisał, Żulczyk. Mówię, dobra, chylę czoła.
To co ma takiego Kuba, że chylisz czoła?
No te zdania i obserwacje. Po pierwsze zmysł obserwacji rzeczywistości, mm-hmm. a później to, on, jak on konstruuje zdania, ile, wiesz, metafor wciska w opisy, dialogi. Mm-hmm. Te dialogi są świetne, one są żywe, prawdziwe. To nie jest teatr.
No właśnie, ale zobacz, bo on ma te wszystkie obserwacje, bo ja uważam, że zawsze Kuba ma taką dobrą obserwację z poziomu chodnika, mm-hmm. z poziomu ciemnych uliczek, z poziomu alkoholika, z mm-hmm. poziomu kogoś, kto brał narkotyki. Dlatego rozmowę zaczynałem od tego, czy ty wyruszyłbyś w podróż, która wyrzuciłaby cię kompletnie z twojego życia, po to, żeby wrócić do niego i móc napisać o tym.
Jeszcze jeżeli skończyłyby mi się doświadczenia i bym pomyślał, że wiesz, dochodzę gdzieś do jakiejś ściany, to myślę, że byłbym w stanie zaryzykować. Mm-hmm. Dla mnie literatura jest niezwykle ważna.
No chociaż tak, na razie, tylko ona porzuca swoją pracę.
Chociaż na razie nie narzekam na brak inspiracji, nie? Mi tam mm-hmm. cały czas pod czachą paruje.
No tak, to też mówiłeś o tym, że ty jak nie piszesz, to masz wrażenie, że marnujesz czas.
Wiesz,
tak...
gdzieś tam przeczytałem, że teraz w środowiskach artystycznych są modne psychodeliki, czyli grzyby w małych mm-hmm. dawkach, czy jakiś tam kwas w małych dawkach, właśnie, że to pobudza bardzo kreatywność, nie? W mikrodawkach. Mm-hmm. A ja sobie myślę, Boże, w życiu więcej kreatywności, nie? Na razie czuję, że, ale... jestem na topce. Chociaż to na pewno jest złudne, nie? Bo mm-hmm. żeby nie, to jasno tutaj to... wybrzmiało, narkotyki są złe.
Już ale powiedziałeś, że są dobre, a teraz zaprzeczyłeś, to proszę cię.
W którym momencie to powiedziałem?
Wytniemy tak, żeby było, że dobrze. Ale nie, ale tak serio, to mi to kompletnie nie wchodziłem w temat jakichś tam dawek, grzybów czy coś takiego, tak. Tylko chodziło o bardziej poszukiwanie życiem, niż tam, wiesz, stymulowanie mm-hmm. po prostu życia na siłę.
No, są takie rzeczy, których bałbym się zaryzykować, to jest na przykład mój związek, mm-hmm. bo boję się, że wiesz, jakbym zrobił coś głupiego, to już nigdy bym nie wrócił na to miejsce, a mam naprawdę cudowne miejsce. Nie? Wiesz, też nie chciałbym zrobić krzywdy drugiej osobie, więc jakby w takim znaczeniu, no to nie poszukiwałbym tych doświadczeń.
No nie, ale Sylwia jest akurat na tyle, ile mogłem ją poznać przez jej kanał na YouTubie i media społecznościowe, że wydaje mi się, że gdybyś ty jej powiedział, że rzucasz pracę i macie się gdzieś wyprowadzić, to ona by była pierwsza.
To nie, właśnie, bo jakby wiesz...
Mi nie chodzi o to, że
pomiędzy
żonę.
Pomiędzy totalną demolką swojego życia, a mocną jego zmianą jest jeszcze całkiem spory margines, spora przestrzeń. Nie, ona by była pierwsza, która by poszła ze mną. Ona całe życie... zawsze tam, gdzie ty.
Także też ja nie mówię już, wiesz, że od jednej ściany do drugiej, mm-hmm. nie? Że nagle miałbyś zostać dealerem i zobaczyć, jak to jest po drugiej stronie, bo wydaje mi się, że to doświadczenie ci nie jest potrzebne, ale takie...
Szczerze, gadałem z niejednym dealerem.
No właśnie. I to jest
nie były to ciekawe rozmowy.
No właśnie, to jest kompletnie nieciekawe, ale też to, że nagle możesz wyjechać na drugi koniec świata i zobaczyć w ogóle, że tutaj mm-hmm. to, co się wydaje tutaj niemoralne, tam jest kręgosłupem moralnym i możesz patrzeć na świat innym...
Wiesz, to jest małe marzenie, ale ostatnio i tu znowu oboje nas, bo mamy podobne marzenia, kręci nas strasznie Warszawa. Mm-hmm. Bo to jest jedyne takie polskie miasto, które żyje tak szybko, że tu się tak bardzo dużo dzieje, że możesz poznać innych ludzi niż żyją w Trójmieście, a na pewno w innych dawkach możesz ich poznać. I jakby trochę czujemy, że coś tracimy siedząc tam u nas na wybrzeżu, mm-hmm. na prowincji. Ale z drugiej strony na tym etapie życia, na którym jesteśmy teraz, że mamy 5-letnie dziecko i chcemy, żeby on się wychowywał w trochę bezpieczniejszym środowisku, wśród dziadków, wśród przyjaciół, raczej byśmy nie zaryzykowali przenosin do miasta stołecznego.
Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. No tutaj jeszcze
ale ile razy
już handlują narkotykami.
Ile razy tu przyjeżdżam, to po prostu czuję, wiesz, ten wiatr takiej energii.
No, wydaje mi się, że tu byś pasował. I też często jest tak jednak, że jak patrzę sobie na moich rozmówców i często rozmawiamy, że dużo ludzi, którzy nie przyjechali do Warszawy, przepadają. Nie ma ich.
Że nie przyjechał do Warszawy, tak, więc mu nie wyszło, tak?
Tak, w sensie takim, że tu masz wszystko. Że tutaj po prostu czasami przecinasz się z ludźmi, idąc do sklepu, siedząc w kawiarni. I że Warszawa jest taką kolebką jednak tych wszystkich ludzi z branży. I już nie mówię o żadnych tam celebrytach i tak dalej, ale masz wszystkie media chociażby. Że nagle dzwonią do ciebie z Dzień Dobry TVN i nie musisz jechać z Trójmiasta do Warszawy, tylko mówisz, no dobra, to mogę przyjść, bo rano i tak nic nie robię. I nawet to już zmienia taką perspektywę i to się gdzieś tam po prostu
całkowicie dzieje. Się zgadzam, ale z drugiej strony to miasto potrafi przytłoczyć, nie? I może cię też na pewno zniszczyć, jeżeli nie masz w sobie dość tej odporności.
No przecież ty masz bardzo dużo odporności.
No ja mam, ale wiesz, no jakby sukces wymaga też trochę ofiary i poświęceń, tak mi się wydaje. No, chodzenia poza tę strefę komfortu.
A to co poświęciłeś i gdzie wyszedłeś poza strefę komfortu, odnosząc już taki sukces?
No na przykład, słuchaj, zawsze przed każdym spotkaniem autorskim mam lekki stresik. Mm-hmm. Wiesz, najpierw czy przyjdą ludzie, czy później czy sobie poradzę, ale no...
Oglądałem jedno spotkanie autorskie, bardzo mi się podobało.
No i tak samo, wiesz, jest z występami w telewizji, no to też przez chwilę kosztuje. Jak już siądziesz na tym fotelu i zaczniesz gadać, to jest dobrze, nie? Ale zanim cię tam podepną, zanim spojrzysz w oczy prowadzącemu, to przez chwilę taki czujesz dyskomfort. A może mogłem zostać w domu pod kocykiem z serialem?
Co ty? Wydaje mi się, że to masz w ogóle takie wszystko do tego, żeby być taką gwiazdą. Ja jak siedziałem nad tymi notatkami, to pomyślałem sobie, że masz ten super kapitał marketingowy.
Ja bym sobie to oprawił w ramkę, gdyby nie to, że to są słowa, wiesz, wypowiedziane.
Zrobimy z tego rolkę i przypniemy do twojego profilu. Nie, no serio, a uważasz, że jak spojrzysz sobie na pisarzy w Polsce, dlaczego z nich tak mało jest gwiazdami?
Nie mam pojęcia, nie zastanawiałem się chyba nad tym.
No bo przecież dzisiaj naprawdę pisarze, którzy sprzedają książki, mogliby być szeroko rozpoznawalni.
Ale gdziekolwiek na świecie tak jest, że pisarze są szeroko rozpoznawalni?
No wydaje mi się, że Nesbo jest rozpoznawalny.
No nie wiem, jak wygląda.
Naprawdę?
No.
Ja wiem, bo proponowali mi z nim podcast.
Ale... Wiem, jak z pisarzy, wiem, jak Hank Moody wygląda.
O właśnie, są płyty DVD z jego z serialu, ale ja też wiem, doskonała. O Jezus, ten serial widziałem 1000 razy. Naprawdę 1000 razy. Ty widziałeś też go 1000 razy?
To jest, no 1000 chyba nie. Myślę, że też nie widziałeś go 1000 razy.
Mm-hmm. Może nie, bo widziałem go z 9 razy, ale patrząc na to, ile to miało odcinków, no nie, 9 razy naprawdę widziałem.
Tak, ale to jest jeden z ulubionych seriali moich.
No i zobacz. I gdzie jesteś w perspektywie Henka?
Kurczę, w Gdańsku. Powinienem być w LA.
Znaczy, Hank był w piekle przez długi czas, bo przez cały okres tego serialu, to wydaje mi się, że jednak to było piekło. Jak sobie spojrzymy na to.
No tak, ale ono było pokazane od innej strony, jeszcze inaczej niż warszawiance, bo warszawianka ma chyba więcej tych smutnych momentów, bo oba seriale są zbudowane na podobnej kanwie głównego bohatera, ale warszawianka ma chyba taki bardziej melancholijny wydźwięk, nie? Niż Californication. Tam jednak masz to słońce, palmy, więcej gołych dziewczyn.
No tak i wydaje mi się, że z Henkiem jest w ten sposób, że jakoś tak masz wrażenie, że ta postać jest mniej tragiczna. Bo Hank ma jednak mimo wszystko raz na jakiś czas mu się coś odpali i wyjdzie. A w warszawiance ta główna postać, znaczy ten serial jest, tak, on jest bardzo słabo odebrany, on ma bardzo słabą ocenę, ten serial, ale przez to też, że wydaje mi się, że wychodziło po jednym odcinku, a po jeden odcinek, po drugim nie miał trochę morału. Koniec ma morał. Że tak naprawdę takie życie i tak zawsze prowadzi do katastrofy.
No tak, tak.
I tego trochę, i zresztą z Henkiem, bo miał być jeszcze jeden sezon, ale David Duchowny za bardzo uwierzył, że z Henkiem.
No on w ogóle zachorował, musiał się leczyć później.
Tak. I to też jest właśnie...
A ty w ogóle wiedziałeś, że David Duchowny początkowo był pisarzem, że to jest jego droga życiowa,
jako
pisarz?
Ja byłem bardzo zafascynowany tym serialem, naprawdę. To, że tutaj te płyty DVD stoją, to w ogóle
nie jest przypadek.
To nie jest kompletnie przypadek. Także to są takie historie, że to takie chlanie, ćpanie, kobiety.
I znowu wracamy do moich książek. Chlanie, ćpanie, kobiety.
No bo to jest też coś, o czym ludzie marzą. Tak zupełnie serio. Pomyśl sobie, że dużo ludzi o tym marzy.
No tak, bo też nie wiedzą, co się za tym kryje, nie? Mm-hmm. Też mam takich kumpli, co wiesz, ma w telefonie folder gołych lasek, nie? Zaliczonych. Ale widzę, że najszczęśliwszy jest dopiero jak ma dziewczynę, nie? Jak ma ten folder tych gołych lasek i chodzi, śmieszkuje na imprezach, tylko jak może się trzymać z jakąś za rękę.
No bo tutaj dochodzimy do tego, co było w krótkich pytaniach, to ty mi zadałeś pytanie, co tak naprawdę jest prawdą. No bo to jest też prawda o nas samych, bo z jednej strony to się wydaje bardziej ciekawe dla znajomych do opowiadania.
To jest jak ze słodyczami, one dają ci na chwilę energię i taki skok cukru, ale na dłuższą metę nie zajedziesz na nich cały dzień, nie? Musisz zjeść coś wartościowego.
No, wydaje mi się, że mogą, znaczy tak, bo chciałem powiedzieć, że mogą być dodatkiem, ale w takim wypadku...
To się trochę wyklucza.
Tak. Także lepiej jednak wartościowe produkty spożywać. A wracając do twojego pisania, bo powiedziałeś trochę, ile piszesz, jak piszesz i tak dalej, a dużo skreślasz?
Wiesz co, no ja piszę na komputerze, więc
No, no dobra, no ale
tylko,
czy wiesz o co
kasuję, Przykrzyć, jeśli żyjesz, musiałem wyciąć trochę fragmentów, bo książka była aż za bardzo obyczajowa i wycinałem takie scenki, które później niektóre opisy tam wkomponowywałem w kolejnych pozycjach. Natomiast nie, raczej, wiesz, drobne korekty robię teraz już, jeśli chodzi o wyrazy, o składnie, troszeczkę tam poprawiam, jakieś powtórzenia usuwam, natomiast już takich zmian fabularnych nie robię. Myślę, że jakoś bardzo szybko załapałem, co ja mam robić z tymi książkami. Właśnie przy okazji redakcji czwartej części Kryminałów o Konradzie Kronie, redaktorka mi napisała, że trochę się czuję zbędna, bo tam nie ma co zmieniać, wiesz, gdzieś poprzesuwała w jakieś wyrazy, ale nie robiliśmy żadnych zmian fabularnych.
Też mnie zaciekawiło to, że powiedziałeś, że ty widzisz, jak piszesz, że dla ciebie to są obrazy, no to tym bardziej jest to ciekawe w odniesieniu do ekranizacji. Ty tak czasami masz, że jak myślisz o jakiejś postaci, to wiesz, kto to mógłby zagrać?
Ja się nie znam tak na aktorach, natomiast widzę... Wiem, kto to mógłby być i kto to nie mógłby być, nie? Jakbyśmy tutaj posadzili. Zresztą robiłem u siebie na Instagramie taką ankietę, ludzie podsyłali mi typy, to jakby wiedziałem, kto mi od razu nie pasuje, a kto może być. Natomiast czytałem wywiad z Sapkowskim i on powiedział, że on pisze litery, że on widzi tylko litery i słowa. I on, wiesz, tak jak się go pytali o Wiedźmina Henry'ego Cavilla, a ja widzę obrazy. I mnie najpierw jest obraz, widzę jakąś scenę, ewentualnie słyszę, jak ludzie między sobą rozmawiają, potem myślę, do czego to mi się może przydać. W moich głowach bardzo często pojawiają się jakieś śmieszne dialogi, szybko wyciągam komórkę, piszę sobie w notatniku i potem, jak wiem, że tego mogę użyć, to gdzieś tam to wrzucam. Lubię takie ping-pongi słowne, wiesz.
Był u mnie też Maciek Kowalski i on mi powiedział bardzo ciekawą rzecz, że on opowiada filmy dźwiękiem. Że teraz jak wydaje Kleksa, to na całym kleksie, dwugodzinnym kleksie jest muzyka. Tylko czasami jest bardzo mocno
zciszona. No mi się te zmysły, to się nazywa podobno fachowo synestezja, że ci się zlewają zmysły. One w różny sposób mogą ci się zlewać. Ja pamiętam w podstawówce zawsze każdego dnia był taki czas, że dziecko mogło powiedzieć coś o sobie, jakieś wiesz, luźne uwagi, taki Hyde Park. Ja powiedziałem pani, że w mojej głowie dni tygodnia mają kolory i miesiące są ułożone gdzieś na jakiejś tam osi czasu. Ona powiedziała, dobra, siedź cicho, nie? Jakby to był koniec tematu. Ja od dziecka widzę na przykład takie abstrakcyjne pojęcia jakimiś kolorami, nie? I też słyszę muzykę, jak piszę książki, wiesz, widzę tych ludzi, widzę, co oni robią, słyszę ich zdania.
A zaskakuje ciebie coś czasami w tobie, kiedy piszesz książkę?
Czasem mnie w bohaterach zaskakuje, czasem się, kurde, no zrobiłeś to, ale wcale nie jest mi z tym dobrze.
Tak?
No i potem mi się robi przykro. Nie wiem, czy płakałem, ale byłem bliski od płaczu, jak skończyłem pisać ten cykl książek.
A to mnie też zastanawiało, bo wydajesz się gościem, który jest piekielnie wrażliwy.
Tak jak mój główny bohater.
Ale jesteś wrażliwy? Tak.
Jestem mocno wrażliwy.
No to tym bardziej, jak powiedziałeś, że każdy z kiedyś z nas miał taką sprawę, przez którą nie spał po nocach, prokuratorzy płacą wysoką cenę za swoją służbę, nie jeden skończył na terapii. Jak ty znosisz trudne sprawy w pracy?
Wiesz co, pytanie, co jest dla ciebie kategorią trudnych spraw? Dla mnie osobiście to jest przemoc wobec kobiet i wobec dzieci. Bo nie jest dla mnie trudna sprawa taka, że ja nie wiem, co dowodowo mam zrobić, bo wiem, że w końcu to wymyślę, że wiesz, parę dni pogłówkuję, każę przesłuchać jeszcze kilku dodatkowych świadków i jakoś to rozwiązanie do mnie dojdzie od tej strony kryminalnej. Ale jak czytam o takich sprawach, albo wiesz, no sam przesłuchuję, czy uczestniczę w tych przesłuchaniach, gdzie dzieciom i kobietom dzieje się krzywda, to naprawdę ci powiem, śni mi się to po nocach. Nie wiem, jak to odreagowuje, no po prostu daję sobie czas, żeby to moje normalne, zwykłe, bezpieczne życie pozwoliło mi jakoś wyjść na prostą. No szczęście w nieszczęściu tych spraw nie jest aż tak dużo, nie? Że jednak
prokuratorzy... Naprawdę nie ma dużo spraw o przemoc nad kobietami?
Znaczy jest dużo, nie to chciałem powiedzieć, że jakby proporcja tych spraw, że prokuratorzy polscy w prokuraturach rejonowych zajmują się całym przekrojem spraw, więc masz i sprawy gospodarcze, i jakieś sprawy przeciwko mieniu, wiesz, kradzieże, rozboje, wypadki samochodowe, oszustwa, bardzo dużo przestępstw przez internet popełnianych, no i gdzieś tam jest ta przemoc, nie? Taka właśnie seksualna, czy przemoc wobec dzieci.
No bo też mnie zastanawiało, na ile to jest, na ile bycie prokuratorem to ciężka praca. Jak ty na to patrzysz? No bo miałeś jakąś wizualizację tego, kiedy byłeś na studiach i to
wiesz, wszystko. Wiesz co, najbardziej przeraziła chyba mnie ilość biurokracji, nie? Ile muszę wykonywać czynności, które naprawdę można by zautomatyzować, albo mógłby wykonywać jakiś pracownik, który dla państwa byłby tańszym pracownikiem niż ja, no bo prokurator jakby jest na tyle niewielu i wykwalifikowanie prokuratora zajmuje tak dużo czasu, że jest to dość drogi pracownik w całym tym korporacyjnym systemie, nie? Że jakby są takie czynności, nie wiem, płacenie rachunków, ja muszę płacić rachunki, wiesz, zabiegłych, których powołuję, no to nie wymaga ode mnie żadnej trudności, no tylko muszę siedzieć i to pisać, albo zwalnianie operatorów z tajemnic, no muszę siedzieć i przepisywać, wiesz, jakieś numerki, cyferki do druków postanowień, aż mi się oczy od tego plączą, nie? Natomiast to, co lubię w swojej pracy, nigdy mnie nie przerażało i po 9 latach pełnienia służby na stanowisku prokuratora dalej wiem, że mam moc, żeby to robić, to jest podejmowanie decyzji. Czytam sprawę, początkowo zastanawiam się, czy w lewo, czy w prawo, jakich dowodów trzeba poszukiwać, piszę wytyczne na policję, wysyłam. I wiesz, i później jak mam podjąć decyzję merytoryczną, to nie mam z tym żadnego problemu.
A uważasz, że prokuratorzy zarabiają za mało? No bo sam w jednym z odcinków u twojej żony mówisz, że zarabiasz około 10 tysięcy na rękę i to mnie zastanawiało, bo tak samo jak uważam, że policjanci powinni zarabiać dużo więcej, no bo po prostu ta praca przyciągałaby ludzi, którzy by po prostu chcieli to robić, byliby wykwalifikowani ze względu na to, że mogliby zarabiać też potężne pieniądze. Zawód prokuratora to jest bardzo poważny zawód. Tak zupełnie serio, tu nie ma żartu. Tu muszą to robić ludzie, którzy muszą być kozakami intelektualnymi, i tak też jest to skonstruowane, ale nie masz wrażenia, że to jest jednak dużo za mało, albo
wiesz,
trzy razy za mało?
Wiesz co, jak na polskie warunki, to są dobre pieniądze. No wiadomo, że każdy chciałby zarabiać więcej.
No nie, no proszę cię, no ale ty też o tym mówiłeś w jednym z wykładów, masz 200 spraw. To naprawdę uważasz, że 200 spraw, które
znaczy
robisz...
Znaczy powinniśmy mieć mniejszą liczbę spraw, nie? Bo to jest taki trudny do ogarnięcia, nie?
No bo też przez to można popełniać błędy, a to też nie jest tak, że to są błędy tabelka w Excelu, tylko to
są
ludzkie życie.
Im mniej zrobisz, tym mniej spierdolisz. Jest takie przysłowie branżowe. Więc no, każdy popełni kiedyś błąd, prędzej czy później, bo to jest niemożliwe. Ja poprowadziłem ponad 3000 postępowań karnych. Jeszcze nie miałem żadnego wyroku uniewinniającego. Nie zanosi się, ale no na pewno gdzieś czegoś nie dopatrzyłem, no bo to jest niemożliwe. No, wykazuję najwyższą miarę staranności. Ja wiem, że mam do czynienia z ludzkimi życiorysami, z ich tragediami. W ogóle nikomu nie życzę tego, żeby musiał się kiedykolwiek w swoim życiu spotkać z prokuratorem, nie? No bo to jest ten margines brzydki życia, z którym nie chcielibyśmy się stykać po żadnej ze stron, nie? Ani jako podejrzany, ani jako pokrzywdzony. Natomiast no mam tę świadomość, że no kiedyś na pewno powinie mi się noga, bo to jest aż niemożliwe.
No tylko, bo to też mnie zastanawiało, na ile można się przyznać do błędu? Na ile ta praca pozwala na to, że możesz powiedzieć...
Wiesz co, to jest...
Kiedy można zawrócić?
Do trochę jak pisałem te kryminały, to są przede wszystkim opowieści o ludziach, ale od strony tej kryminalnej ja chciałem zrobić coś, czego jeszcze w polskiej literaturze gatunku nie było, czyli obalić takie pewne mity, które krążą wokół tego całego zjawiska. Jednym z nich jest to, że prokuratorzy prowadzą te postępowania, bo się na kogoś uwzięli, nie? Że wiesz, chcą komuś dogryźć, że jak sobie wymyślił, że w tej sprawie oskarży, to na pewno zgadnie, na pewno wskaże winnego, albo że to będzie winny mój o jakiś tam czyn, nie? Ale masz ciało, no to musisz mieć zabójcę bez względu na to, kogo wskażesz na tego zabójcę. Tak nie jest. Na pewno mamy kilku odklejeńców w naszej branży, no bo w każde środowisko jest skażone, zawodowe. Jesteśmy tylko ludźmi, ale na ogół prokuratorzy prowadzą te postępowania dlatego, że to jest ich praca i oni chcą po prostu ją wykonać w miarę dobrze, sumiennie i starannie.
No ale możesz przyznać się do błędu? Możesz powiedzieć, okej, pomyliłem się.
Wiesz co, ja nie dość, że mogę się przyznać do błędu, to ja mogę się wycofać, bo to może być tak, że ja początkowo każę kogoś postawić komuś zarzuty, policja stawia te zarzuty, ale później jeszcze wyjdą jacyś świadkowie, albo pojawi się jakiś świadek, albo wiesz, ja jeszcze może raz przeanalizuję cały materiał dowodowy i sobie pomyślę, kurczę, no albo mam za mało dowodów, albo ten koleś jednak tego nie zrobił. Wtedy umarzam to postępowanie. Znaczy, też wiesz, prokurator jest... może wycofać akt oskarżenia.
No bo tutaj też chodzi o to, do tego nawiązywałem, że to jest czas, że kiedy masz więcej czasu, żeby z czymś spędzić, poczytać to, bo też powiedziałeś w jakiejś tam rozmowie, że czasami...
Brakuje nam tego komfortu czasu.
Że wiesz, że czasami coś może umknąć, no bo nie dasz rady przeczytać tego wszystkiego tak dokładnie.
Tak.
Żeby
tak,
to było naprawdę zrobione... Każda sprawa nie ma możliwości być zrobiona w 110% rzetelnie.
To jest tak, że te sprawy nie są zrobione idealnie od strony takiej warsztatowej, że wiesz, jak dobrze napisana piosenka, że tam są błędy jakieś językowe, że czasem nie gra melodia, ale ogólnie, że ta piosenka ma początek i koniec. Tak jest z tymi sprawami, że wiesz, mógłbyś ładniej napisać te protokoły, mógłbyś przesłuchać większą ilość świadków, ale zasadniczo to nie jest tak, że te sprawy są niedorobione. Wiesz, mógłbyś to zrobić bardziej zgodnie ze sztuką, w takim sensie, żeby to było piękniejsze, jako jakieś tam, wiesz, dzieło zawodowe, wytwór rzemieślnika, ale to nie jest to, że później te sprawy są takie, wiesz, prowadzone po łebkach.
A ten zawód oferuje jakieś spełnienie? Jest coś takiego, gdzie myślisz sobie, że...
osiągasz swoje szczyty.
Tak, no, gdzie
je osiągasz? Ja ich nie znalazłem, bo... Jakby skończysz jedną sprawę, to masz kolejną. Jedną bardzo trudną sprawę, to masz kolejną bardzo trudną sprawę. I tak właściwie aż do emerytury.
No chyba, że zostaniesz prokuratorem generalnym.
A to jest, w Polsce to jest stanowisko polityczne.
No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe stanowisko w Polsce. Ale też słyszałem, że bardzo dużo kobiet zostaje paniami prokurator.
No niby tak, chociaż u mnie w pracy może jest trochę więcej babek niż facetów. Tak. Nie prowadzę takich statystyk.
No tak, tak myślałem. I też powiedziałeś, że chciałeś zostać adwokatem, ale potem na aplikacji dowiedziałeś się, na czym polega praca prokuratora i dałeś się uwieść. To zastanawiało mnie, co cię zafascynowało w tej pracy.
Wiesz co, wydaje mi się, że to jest najciekawsze ze wszystkich zawodów prawniczych, że proporcja siedzenia za biurkiem do tego, jak możesz jednak gdzieś wyjść na miasto i coś porobić, że wiesz, jesteś przed sądem i musisz tam trochę walczyć i się spinać. Jesteś za biurkiem, decydujesz, myślisz, mówisz policji, co ma zrobić, ale też czasem musisz jechać na jakieś zdarzenie, no musisz obejrzeć te zwłoki, musisz przeprowadzić przesłuchanie w jakichś nietypowych warunkach. I wydaje mi się, że wiesz, ja też za dzieciaka miałem taki etap, że chciałem być detektywem. I praca detektywa to jest nic romantycznego dzisiaj, to na pewno nie jest taki Sherlock Holmes. No koleś leży po prostu gdzieś tam w aucie z lornetką i patrzy, o której stary wróci na chatę. A prokurator, jeżeli jakiś zawód prawniczy ma to taki, ma ten taki detektywistyczny clue w sobie, to jest to właśnie zawód prokuratora, no że my jednak trochę tam rozwiązujemy te zagadki.
No tak, ale mówiłeś, że zabójstwa są nudne, głównie dotyczą patologii, że jedna osoba pijana zabija drugą i nawet zapomniała, że go wieczorem zabiła.
No tak, ale zabójstwa, wiesz, to jest artykuł 148 kodeksu karnego, a tych artykułów tam masz 300. To jest wiele innych ciekawych przestępstw. To ja, wiesz... Podejmowanie decyzji na aktach daje ci więcej komfortu czasu, jak na przykład musisz podjąć te decyzje w czasie rzeczywistym. Pamiętam kiedyś właśnie pełniłem dyżur zdarzeniowy, czyli no musiałem być przez cały weekend pod telefonem jako jedyny prokurator tam w mojej jednostce na jakimś tam obszarze i oglądaliśmy Syl Most nad Sundem, wiesz, ten serial właśnie taki szwedzki, saga Norren Laskin Malmö. I był listopad, lał deszcz, około tam, nie wiem, 11 czy w pół do 12 skończyliśmy oglądać, poszliśmy do łóżeczek, jeszcze nie zdążyłem zasnąć, telefon, no, panie prokuratorze, dyżurny tutaj takiej komendy czy komisariatu, mamy pożar, pali się osiedle mieszkaniowe. No ja, wiesz, szybko wstaję, zapinam płaszcz, siadam do auta, jadę, wiesz, najpierw przez tą obwodnicę, przez miasto, strugi deszczu, taki po prostu, taki sam klimat jak w tym serialu, nie? Dojeżdżam na miejsce zdarzenia, tam są domki, płonie ten ogień, wozy strażackie, w ogóle cały teren jest otoczony, noc, nie? Czyli taka łuna się roznosi, wychodzę z auta, podchodzę i to jest taki moment, że czujesz te ciary na plecach, nie? Podchodzę do tej taśmy, tam strażak czy policjant mówi, przejście zagrodzone, nie ma przejścia, ja wyciągam wtedy legitymację i mówię tak, prokurator. Jakle, proszę panie prokuratorze, proszę, wiesz, i prowadzą mnie do takiego kręgu utworzonego przez różnych ważnych urzędników z miasta, tam jest komendant straży pożarnej, komendant policji, jacyś ludzie ze starostwa i tak się wszyscy na mnie patrzą i mówią, panie prokuratorze, co robimy? Gasimy.
Zostawcie, niech się spali do końca.
A to jest podstawa, wiesz, no nie możesz wejść do palącego się budynku.
No
nie?
Właśnie.
Ojejku. Także często oczekuje się od prokuratora, żeby był właśnie jakimś takim wszechwiedzącym.
No ale no bytem. Proszę cię, wy jesteście bardzo wykształconymi ludźmi.
Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu.
Tutaj też to jest niewątpliwie bardzo ciężko zostać prokuratorem.
Obecnie dość trudno, tak.
Tak, no wydaje mi się, że to jest też to takie spektrum tego, no bo jak nawet czytasz sobie twoje książki, no to widać, że jesteś piekielnie inteligentny i masz piekielnie duże obycie.
Jak tu cię nie lubić?
No właśnie, no spokojnie, dojdziemy jeszcze do tego. No dobra, ale tak jak już tam rozmawialiśmy o tej prokuraturze, to nawiązywałem do tego, że każdy mówi, że to jest bliskie reportażu, a kto najbardziej wymyśla albo po prostu kłamie na temat pracy prokuratury, policji i tak dalej w książkach? Możesz teraz kogoś skrytykować.
Co z pisarzy, że nazwiskiem, ale to ja mam taki komfort, że nie czytam za dużo polskich kryminałów. Czy
a kogo
czytasz? Więc... Z kryminałów? Ostatnio czytałem Grishama.
Nie, polskich.
Czytałem Siembiedę. No ale on właściwie to był taki thriller trochę dla mnie szpiegowski, jak w stylu Grishama. Czytałem ostatnio też Ślepnąc od świateł Żółczyka, no bo mówię ci, że się w nim zakochałem, ale ta książka stała na półce z kryminałami, ale nie wydaje mi się, żeby to był kryminał. I właśnie w serialu Ślepnąc od świateł zauważyłem tam trochę rzeczy, które pachniały ściemą, których później nie znalazłem podczas lektury, także nie wiem, czyj to był wymysł. Na przykład coś takiego, że policja zatrzymała jakichś ludzi do kontroli i mówiła, że prokurator im zlecił łapanie ludzi, żeby sprawdzać, jak dużo jeździ po pijaku, czy jak dużo ma narkotyki, coś takiego.
A, tak,
nie?
Tak, tak.
Jakby to w ogóle, to są dwa różne piony, dwa różne światy, to się nie zazębia. Ale szukałem tego w książce i nie znalazłem, więc wydaje mi się, że ktoś tam w produkcji filmowej popłynął.
A czytałeś już dawno temu w Warszawie?
Jeszcze nie.
Też to całkiem spora ta pozycja.
Boję się takich książek, ale też się uwielbiam.
No jestem bardzo i to bardzo ciekawy tej książki. Zresztą fajna jest historia z tym, dlaczego główny bohater ma inaczej na imię w serialu i w książce, to też jest.
To nie słyszałem.
No to po prostu Kuba chciał zmienić, bo kiedy pisał książkę, ten główny bohater nazywał się Kuba, ale wszyscy powiedzieli, słuchaj, będą przypisywali, że to jest twoje życie. I zmienił na Jacka, bo w książce jest Jacek, dobrze pamiętam? W książce jest Jacek chyba, tak mi się wydaje. I wtedy, kiedy zrobił serial, to reżyser mu powiedział, słuchaj, tu będzie Kuba. I dlatego, i po prostu nie zgodzili się, a on już miał sprzedane prawa do serialu i został.
Rozumiem, a to czasem jest coś takiego, jak cię za bardzo utożsamiają z twoim bohaterem i też się ludzie pytają, ile we mnie jest tego prokuratora Konrada Krona.
A trochę jest.
Trochę go jest, no Właśnie ostatnio na jakimś spotkaniu autorskim spytano się mnie, jaka będzie kolejna książka po tym cyklu, bo ten cykl się zamyka w czterech częściach, a ja już zacząłem pisać kolejną trylogię i napisałem pierwszą część. No i słuchaj, tam głównym bohaterem będzie pisarz, który lubi przyimprezować.
A to też o to.
Jak dałem to, Sylwia powiedziała, że to jest jeszcze lepsze niż Kron, ale mówi, ale ja się pytam, słuchaj, bo opisałem tam ileś scen seksu i to było dla mnie wyzwanie, bo nie chciałem tego zrobić tak bardzo harlekinowo, ale jakby wiedziałem, że sceny seksu będą potrzebne w tej książce, bo to jest ten gatunek literatury, trochę jak w Californication, ale wiesz, no starałem się to zrobić ładnym językiem i pytam, a jak sceny seksu? Przewijałam sceny seksu, bo za bardzo tam ciebie widziałam. Wiesz, taka trochę wkurzona, że czemu on z tą, czemu on z tamtą?
Czyli tutaj może być interesująco. Czyli, no ale ty potrafisz, tak mi się wydaje, ale to tak jak był właśnie u mnie Kuba Małecki, o którym ci mówiłem przed podcastem, to on też bardzo dużo o sobie, bardzo dużo. Jak ja czytałem o Kubie i czytałem jego książki, to ja do niego mówię, ty, tutaj wujek.
No bo najłatwiej się z własnych doświadczeń konstruuje, dlatego, no, wiesz, z cudzych też usłyszanych od kogoś jakoś też tam to się kręci.
Ale nigdy nie wiesz, co jest prawdą, nie? Też nie możesz tych uczuć na przykład, bo najtrudniej wydaje mi się, że tak wrzucić uczucia kogoś, że kogoś spotyka jakaś sytuacja, i możesz tylko teoretyzować, jakie on ma uczucia.
No tak, tak, tak.
A kiedy ciebie spotyka, to ty wiesz dokładnie, jakie miałeś uczucia i też co te uczucia, jak się zmieniły
tak
w czasie.
Słuchaj, że na przykład coś się przykrego wydarzy w moim życiu i czuję taki bardzo mocny smutek, to ja się staram to od razu przekuć i wyciągnąć z tego korzyść. Wiesz, jeśli nie siadam do kompa i nie piszę, to na przykład wyciągam tylko notatnik i konstruuję jakieś bardzo fajne i bardzo smutne zdanie. I później, kiedy wiesz, lecę z narracją i sobie myślę, dobra, ten bohater teraz będzie tu miał gorzej, to nagle wyciągam to zdanie, myślę, normalnie bym czegoś takiego nie napisał, nie? Ale wtedy w tamtym stanie melancholii to łatwo przyszło.
A od kogo komplement był dla ciebie najważniejszy do tego momentu, w którym dzisiaj jesteś? Bo trochę komplementów usłyszałeś.
Za pracę literacką? Nie wiem, czy potrafię tak...
No dobra, ale które komplementy były ważne? Może już nie wyrzucajmy jeden. Ale no jednak kilka komplementów usłyszałeś w swoim życiu.
Wiesz co, no to na przykład z tych recenzji, które czytam na temat moich książek, jak czytam recenzje od ludzi z branży, od na przykład prokuratorów czy adwokatów, czyli wiesz, nie ludzi tylko po prawie, ale tych, którzy jeszcze musieli przejść przez aplikację i naprawdę siedzą w zawodzie i piszą, no czytałam tyle książek, wiesz, tam polskich thrillerów prawniczych, a to wszystko są jakieś takie kalki z amerykańskich seriali, nie? I wtedy otwieram twoją książkę. Wow! No to tak wszystko wygląda, nie? Ktoś napisał. I wtedy wchodzi Cyryl Sone, cały na czarno-czerwono.
No tak, no, ale mnie to zastanawiało, czy branżowo nie jest też tak, że w tym środowisku, tak jak trochę...
W branży prokuratorskiej czy pisarskiej?
Pisarskiej, bo tak jak powiedziałeś, że tak jak o prokuratorskiej powiedziałeś, że jest kilka takich osób, które mogą być tam gdzieś zniekształcone, powiedzmy. Tak samo branża pisarska, ona jest bardzo hermetyczna i tam jest bardzo dużo zazdrości.
Myślę, że taki to słyszałem też u ciebie w właśnie wywiadzie z Remigiuszem Rozem. Mm-hmm. Ale ja żyję w zupełnie innej bańce, wiesz? Ja mam naprawdę bardzo duże grono znajomych. My się świetnie ze sobą rozumiemy i ten świat pisarski, ja go czasem gdzieś tam spotykam na jakichś festiwalach czy targach książki, ale nie wiem, nie mamy ze sobą zbyt wielu stycznych. Chociaż usłyszałem tam od jakichś pisarzy, nie powiem jakich, chłopie, po co ty to robisz? Nas tu jest tak dużo, po co jeszcze ty?
No, bo to mnie też tak wiesz, że pomyślałem sobie, mogą cię nie lubić.
No myślę, że na pewno ktoś tam mnie nie lubi, ale biorę to na klatę.
A wszystko potrafisz tak przyjąć na klatę? Bo myślisz sobie czasami o tym, że świat jest niesprawiedliwy? Że mogą cię nie lubić dlatego, że napisałeś dobrą książkę?
Nie, bardziej bym się zmartwił, jakby mi nie wyszło z tym wszystkim, że, no, wiesz, że skończę pisać te książki i... No, był taki pisarz, pisał całkiem spoko powieści, ale się nie wybił. To by mnie zabolało, wiesz?
Mhm. A ty uważasz, że ty się jeszcze nie wybiłeś? Tak jak patrzysz na swoje...
Nie wiem, trudno jest mi... osiągnąć.
Bo ty masz duży głód chyba też, nie? Ty masz
mam ogromny głód życia, no. I nie wiem, czy jest jakiś taki wyznacznik, wiesz. Nie ma barometru, który mógłbyś to zmierzyć. No ja patrzę na te topki wszystkie, głównie na topki Empiku. No to te moje książki cały czas tam wiszą na tych topkach, więc no to mnie jakoś tam cieszy. Ale pamiętam, że no po premierze Krzycz, jeśli żyjesz, to było tak, że w ciągu tygodnia ten pierwszy nakład szedł, potem po miesiącu szedł kolejny. I wiesz, cały czas książka wisi na tych topkach. Ja sobie myślę, to jest wszystko napompowane, to nie jest prawda. I odezwał się we mnie taki syndrom oszusta, że sobie myślę, wiesz, no na początku trochę znajomi pokupywali czy coś, no ale no tam nie mam tysięcy znajomych, chociaż mam całkiem sporo, ale nie aż tylu. Potem sobie myślę, no nie, no tak się po prostu nakręciło i ci ludzie kupują, ale zaraz zaczną czytać tę książkę i powiedzą, że jest beznadziejna, już nikt więcej tej książki nie kupi, nie? I dopiero jakoś po kilku miesiącach tak się obudziłem, sobie myślę, kurczę, no chyba jednak się udało, nie? Tak bałem się zapeszyć. I wtedy to był ten moment, że zrobiliśmy sobie ze znajomymi tatuaże takie same, jak mają bohaterowie mojej książki, czyli Krzycz, jeśli żyjesz tutaj na przedramieniu. To był mój pierwszy tatuaż, a potem to już wiesz, poszło.
No wiem, to tak
nie dokładnie. Tyle, co u ciebie.
Proszę, ale nie tego tatuażu.
Hold my beer.
To jest największe kłamstwo, nie chociaż o kłamstwo u mnie jest trochę dużo, ale... A jak ci się podobała Chyłka? To też jest bardzo ciekawa historia.
Nie czytałem, nie oglądałem.
Jezus, jak cię to zapytać? No dobrze, a kiedy zrezygnujesz z pracy prokuratora? Bo zrezygnujesz, chyba wiemy już o tym ty i ja.
Ja tego nie wiem.
No nie, no proszę cię.
Słuchaj, jak zaczęliśmy...
Za dużo czytam, czasu na, ci to zajmuje.
Słuchaj, że za dużo czasu zajmuje mi to bardzo dużo czasu, właśnie. Ale słuchaj, w tym roku napisałem 3 książki pracując. Byłem 2 miesiące na urlopie tylko. Znaczy tylko jaż, bo to był urlop bezpłatny, ale wziąłem tylko 2 miesiące urlopu i jakoś... udało mi się napisać 3 książki, więc jakoś cały czas się łudzę, że jeszcze będę w stanie pracować i pisać książki.
Ale jest to ci bardziej potrzebne ze względu na to, że chcesz mieć kontakt ze ludźmi, światem, który opisujesz właśnie.
Wiesz, ja chcę wychodzić z domu. Plus bardzo lubię pracę prokuratora, no to dziwnie zabrzmi, ale ona mnie jakoś kręci, inspiruje. Plus lubię wychodzić z domu, lubię też trochę nie wychodzić z domu, posiedzieć sobie i wiesz, tak się pocieszyć życiem, ale jak za długo siedzę w domu, to... Mój umysł gorzej pracuje. Ja zauważyłem, że pod presją lepiej się sprawdzam niż jak mam za dużo swobody, pod presją czasu.
No dobra, a jesteś lepszym prokuratorem czy pisarzem?
A to trzeba tak różnicować?
Trzeba, no w sensie myślę, że możesz sobie spojrzeć.
Słuchaj, egzamin prokuratorski zdałem z 4. wynikiem w Polsce.
Myślę, że 3 osoby były lepsze.
3 osoby. Szklanka zawsze do połowy pusta, co? No, natomiast... Ty, a Krzycz, jeśli żyjesz, było 4 na topce kryminału.
3 osoby były lepsze.
Nie, 2 osoby, bo to był 2 razy Remigiusz Mróz i raz chyba ta...
Kasia?
J.K. Rowling.
Okej. Okay. No to widzisz?
Ale też byłem 4 z Krzycz, jeśli żyjesz.
Czyli co?
Nic śmiesznego był taki fragment z pazurą, że całe życie byłem 2 i teraz też kurwa jestem 2.
I tutaj, no dobra, ale tak jakbyś miał...
Wydaje mi się, że jestem dość dobrym prokuratorem. No, raczej.
A pisarzem? Dość dobrym? Czy trochę więcej?
Myślę, że trochę więcej. Że to głupio tu przyjść i się chwalić, no ale wydaje
mi się,
że...
No, proszę cię, jak powiedziałeś mi, że twoim marzeniem jest bycie najbardziej rozpoznawalnym pisarzem w Polsce, no to...
A to mówiłem o sferze marzeń, a nie faktów.
No nie,
wydaje mi się, że naprawdę piszę niezłe zdania. I że te historie się trzymają i żywych bohaterów. I wiem, że nie wszyscy to zrozumieją, ale widzę już, mam takie grono swoich stałych czytelników i po prostu widzę, że oni trochę siedzą mi w głowie i po prostu czytają jak... Też jak narkomani, nie? Jakbym im rzucał heroinę.
Tak, tak, no bo książki to mają. Wydaje mi się, że jak wchodzisz...
Ja już mam nawet takich fanów nastolatki, wiesz, taki OMG, Konrad Kron jest moim ulubionym bohaterem książkowym ever. Wytatuuję sobie jego imię. Coś tam też spotykam gdzieś takie wiadomości.
No, tak samo, dlatego ja uważam, że ta seria nie skończy się na tej czwartej książce.
Nie, kończy się na czwartej książce. Nie, no, ja się napisałem, tak mówisz, i potem... w najlepszym możliwym momencie.
No tak, słuchaj. I potem słuchaj, za 3 lata odetniesz od tego takie kupony, powiesz, że wraca.
To za Sapkowski 20 lat wraca.
I wróć. Znaczy teraz nie, bo ten proces sądowy wygrał finalnie, to może nie musi
teraz
tyle.
Teraz znowu mówi, że wraca.
Tak?
Ja już mam pomysł na kolejnych bohaterów i kolejne serie, oni będą jeszcze lepsi. Może nie lepsi, ale inni, bo nie chcę, wiesz, cały czas pisać jednej książki przez całe życie.
No nie, i nawet jeżeli mówisz, że wchodzisz w pisarza, który lubi imprezować, no to też może być bardzo interesująca. Wydaje mi się, że trochę odległe od tego, o co robisz dzisiaj.
No, a tam to dopiero są dialogi i sceny.
Ty lubisz być takie romansowanie z takim niegrzecznym światem, z takim mniej poprawnym.
No, on mnie cały czas nęci, ale wiesz, boję się za bardzo zanurzyć nogę w tym źródełku, żebym nie utknął.
A myślisz, że mógłbyś przepaść? Że jesteś gościem na przykład, który...
Słuchaj, no zdarzały mi się takie imprezy, z których wracałem cokolwiek kilka dni za późno.
To ile trwa twoja najdłuższa impreza?
No to nie wiem, ze 3 dni, no, 4, no.
3 dni po tygodniu. Tutaj można mówić prawdę. No.
Lubię pójść na imprezę, co ci mam tutaj ściemnić.
No nie, no to jest bardzo, bardzo zdrowe. Zastanawiało mnie, czy też potrafisz świętować sukcesy.
Oj, no świętujemy mocno.
Świętujemy, czyli z żoną.
No tak, ona też jest moim wiernym towarzyszem zabawy. Bo my odkryliśmy młodość na nowo, wiesz, to już kurczę, teraz gadam, jakbym miał 60 lat. Ale no, znowu wracam do genezy Krzyczy, jeśli żyjesz. Mm-hmm. To był taki etap, że urodził nam się młody i on miał 2 lata i wybuchła pandemia chwilę później. I wiesz, jakby cały świat zamarł, nie było tych imprez, nie było niczego, a my siedzieliśmy w tym bagnie rodzicielstwa, w którym no, chcieliśmy być, bo się wpisaliśmy tam na własne życzenie, ale ono było naprawdę przytłaczające. I wiesz, nagle mieliśmy studia i ten czas po studiach, że wiesz, cały czas się chodziło co weekend ze znajomymi na imprezę. I później nagle wpadliśmy na chwilę to w rodzicielstwo i się zaczął COVID i w ogóle było beznadziejnie. I później ten... I tak, była końcówka COVID-u, czy tam już pojawiły się szczepienia. I było coś takiego, że ja jeździłem do pracy autem i szukałem nowej muzyki. I ponieważ wszystkiego już słuchałem, to sobie myślę, no jest taki koleś, co się nazywa Mata. Znam profesora Matczaka, ale sobie myślę, to wszystko jest jedna ściema, nie? TVN tam nakręcił, że jaki on może być niegrzeczny. Co może być niegrzecznego w macie? Bo mówię, wiesz, niegrzeczny syn profesora. No tak. I wtedy zacząłem słuchać Maty w tym aucie, wracając z pracy, sobie myślę, ja pierdzielę, coś mi ominęło, nie? Te 2 lata chyba spałem snem zimowym. Później byliśmy już zaszczepieni i zaczęliśmy chodzić na imprezy właśnie tam na te ulice Elektryków i u nas tam na te tereny postoczniowe. I poznałem znajomych kumpla, którzy mieli 20 kilka lat, nie? My już mieliśmy 30 kilka lat. I sobie myślę... Ja pierdzielę, ja przespałem nie tylko tę nową falę hip-hopu i wiesz, trap to się nazywa, i rapu, i tej całej subkultury, ale ja przespałem znacznie coś więcej, nie? Bo ja cały czas byłem w swoim umyśle młodym, 20-kilkuletnim człowiekiem, który wie, co jest fajne, wie, jak się ubrać, wie, jakiego wyrazu użyć, żeby on był modny. A oni przeklinali zupełnie inaczej niż ja, inaczej się ubierali i słuchali innej muzyki, nie? I słuchaj, ten świat mnie tak zafascynował, wpadłem. Mieliśmy takie lato, że razem z Sylwią, która jest moją, no nie tylko... żoną, kochanką, ale też najlepszą przyjaciółką i drugą połówką, że praktycznie co weekend wychodziliśmy na stocznię i tam siedzieliśmy z tymi młodymi ludźmi, to nas chłonęło. Mm-hmm. A później przyszedł wrzesień, połowa września i taki dzień, który co roku się pojawia, że wychodzisz przed dom, wieje wiatr i sobie myślisz, ja pierdzielę, znam ten wiatr. 9 miesięcy jesieni. I zrobiło mi się bardzo smutno, bo sobie myślę, kurczę, no zaraz to wszystko się zamknie, nie? Będziemy siedzieć w domach. I wtedy siadłem do pisania Krzyczy, jeśli żyjesz. Nie, bo chciałem opisać tych współczesnych 20-latków, wśród których my byliśmy, nie?
A masz tak, że dzisiaj słuchasz tej nowej muzyki, tych młodych ludzi?
Cały czas. No,
kogo słuchasz?
Trap jest u mnie number one. Żabsona, Kizo, Malika.
Jezus, masz w ogóle całkiem dobry gust poza muzyką.
Tak, znaczy jak rozumiem już konwencję, nie
adwokat
tak.
Adwokat diabła, pyta Malika, o mój Boże.
Sylwia mi mówiła, weź tylko nie mów nic o Maliku, nie? Nie można mówić o Maliku, ale... Ja rozumiem tę konwencję całą, wiesz, bo jak na początku pierwszy raz słuchałem Seksoholika jadąc autem, sobie myślę, nie, no koleś tego nie robi na poważnie, to nie może być na poważnie, no ale jakby to, widzę, że też absolutnie szczęśliwie zakochany w Lilinie, że jakby ma inne życie, on też kiedyś pewnie miał inne życie niż ma teraz, na pewno miał inne życie, ale ja to kupuję wszystko, nie, bo dla mnie ta muzyka jest prawdziwa. Wiem, że to jest jakaś konwencja, wiesz, te,
no tak, to
ten autotune, te jakieś takie dzwoneczki, jakieś dziwne dźwięki w tle, ale to jest muzyka tego pokolenia i to jest zawsze tak, że wiesz, jak patrzysz na poprzednie pokolenie, nie, znaczy w sensie to niższe pokolenie, młodsze od ciebie, to zawsze sobie myślisz, prawdziwą muzykę to my mieliśmy, nie?
No i tak, to jest pierwsza oznaka starości.
Cofasz się do Woodstock tym sposobem, a później do klasycznego jazzu.
No nie, to jest pierwsza oznaka starości. Czyli
a trapy to jest teraz najbardziej żywa muzyka w Polsce.
Czyli pewnie
nie?
Dzisiaj przyjechałeś do Warszawy po to, że u mnie jest podcast to jeden, ale dwa, idziesz do Stodoły na koncert Solara i Białasa.
Z tobą.
No, możemy iść, nie ma żadnego problemu. Akurat kiedyś ich muzyki również słuchałem, jednak wydaje mi się, że mogę być polską encyklopedią polskiego hip-hopu.
Ale wiesz, ja ci powiedziałem wcześniej, że ja zaczynam od Paktofoniki, jeśli chodzi o hip-hop.
Nie? No tak, no dlatego właśnie patrzę na to, jak można zabłądzić, że jednak do Żabsona to naprawdę... magik przewraca się w grobie.
Słuchaj, bohaterowie Krzyczy, jeśli żyjesz, wymyślili swoje gustu. Hasło, nie mają gustu, ale wymyślili swoje hasło na koncercie Kizo.
A Kizo to jest bardzo fajny gość, no i zresztą osadzony w Trójmieście, także no to, tak. też mi się bardzo akurat podobało. Miałeś szansę, znaczy dostałeś od nich jakąś informację, może ktoś się odezwał do ciebie?
Nie, nie, ale czekam.
Zrobimy to.
Ale kiedyś Kizo jechał za mną samochodem, no.
Dlatego.
Przejechałem na czerwonym świetle, patrzę w lusterko, przejedzie czy nie?
O Jezus, to będzie doskonałe. Zrobimy to na rolkę, zobaczymy Kizę, zobaczymy jak on to skonfrontuje z rzeczywistością, ale wydaje mi się, że to nie jedyne czerwone światło Kizo, jakie mógł mieć. A chodzisz na koncerty dzisiaj?
Tak.
I jaki koncert hip-hopowy był najlepszy, na którym byłeś?
No, były takie koncerty,
że
Sylwia mi potem mówi, pamiętasz ją? Poznaliśmy ją na tamtym koncercie. Nie, nie pamiętasz. Ja się bardzo pochłaniam temu, co się dzieje. Nie?
Ja myślę, że wszyscy dealerzy z Trójmiasta teraz będą, jak będą mieli być karani, będą chcieli, żebyś ty ich karał.
A wiesz co, zawodowo rozmawiałem z dealerem, przysłuchuję.
Strasznie mówię... fajna rozmowa w ogóle.
I on mi się tak kaja, no wiesz, to jest nieciekawa sytuacja. I mówi, ja wiem, że źle zrobiłem, wiem, że narkotyki są złe. Ja się tak patrzę, proszę pana, czy ja pana pouczam? W którym momencie ja panu powiedziałem, że narkotyki są złe? Ja powiedziałem, że one są nielegalne. Pan miał pół kilo czegoś białego, no i pan siedzi, no ryzyko zawodowe, no ale jakby ja nie oceniam tutaj pana zachowania pod względem etycznym, nie?
No...
Ale jeszcze raz chcę, żeby to wybrzmiało, narkotyki niszczą ludziom życia.
Ale sprzedawanie czy branie?
No to jest to samo, nie? Jak
nie, nie, no możesz sprzedawać i nie brać. Kuba...
No to wtedy niszczysz życie innym ludziom, nie?
Okej, okay, dobrze, no to wtedy... Teraz to wybrzmiało, już wiemy, że narkotyki są złe.
Też ciekawa anegdotka. I tu znowu się obracamy wokół dealerów, bo to... No to oni mają dużo takich właśnie fascynujących historii. Kiedy zatrzymali ojca i syna, bo oni tam w domu posiadali dużo, no nie posiadali na własny użytek, tylko uczestniczyli w obrocie. I moja koleżanka chyba słuchała ojca, a ja słuchałem, znaczy przesłuchiwałem w tym samym czasie syna. A ten ojciec, wiesz, jakaś taka z młodą laseczką w wieku tego syna, ja go tam coś zagaduję. I wtedy ucieknąłem się do tej sztuczki, której się nauczyłem na kursie FBI, czyli tak zwane przesłuchanie poznawcze. Czyli to jest trochę to, co my tutaj robimy, co ty robisz. Rozmawiamy już półtorej godziny i mamy wrażenie, że się dość dobrze znamy. Ja też tak starałem się go zagaić. I była taka rzecz, której nie wciągnąłem do protokołu, bo to było dopiero, wiesz, taka gra wstępna. Prokuratorzy tego zazwyczaj nie robią, tylko policjanci, jeśli już. No ale ja miałem trochę komfort czasu. No i mówię, no co robisz, czym się zajmujesz, siedzisz z ojcem, a nie z mamą, bo rodzice się rozwiedli. No, a ta dziewczyna, to ja myślałem, że jest twoja, a nie ojca. On mówi, no taty, czyli tata zawsze taki miał dryg do dziewczyn. No miał. No czemu z tatą siedzisz, a nie z mamą? No tu pomagam, ten, mówię, ojciec ma dużo zajęć. No ma, no bo dealuje, nie? No to ma dużo roboty. No właśnie. Wysypał się, nawet nie wiedział kiedy.
To jest bardzo ciekawe. Jak można, można chwilę się z kimś zaprzyjaźnić, a potem wsadzić go do więzienia. Także, a czekaj, a powiedz, a Cyril, bo to imię, które wymyśliła Sylwia. Mhm. Dlaczego?
Bo powiedziała mi, że nie lubię swojego imienia i to była jakaś jedna z pierwszych randek.
Bo na pierwszy od razu się całowaliście.
Tak, to była tego typu randka. Natomiast to były jakieś takie zwariowane czasy. My chodziliśmy po Sopocie, po Mąciaku z tamburynami, graliśmy na tych tamburynach. Mieliśmy jakiś swój świat, zresztą dalej mamy swój świat. I coś rozmawialiśmy o imionach, ja mówię, że tak moje średnio mi się podoba. On mówi, jakie ci się podoba? Mówię, no na przykład Cyryl. Ona mówi, mówisz masz. I od tej pory 15 lat jest tylko Cyryl.
A będziesz jak Oliwier Janiak i zmienisz? W dowodzie?
A on już, a co, zmienił? Tak?
No zmienił, przecież on nie jest Oliwier.
Wiesz co, musiałbym zyskać taką rozpoznawalność, która pozwoli mi to zrobić urzędowo. Może zmienię,
nie wiem, bo... Nie, musisz mieć takiej rozpoznawalności.
No to jest przesłanka, wiesz? No... Znaczy jakby bycie znanym pisarzem pod tym pseudonimem uprawnia cię do tego, żeby zmienić nazwisko. No może kiedyś, nie wiem. Lubię być Cyrylem. Też a to się... są też takie dwa światy, wiesz, że jakby... Tylko w pracy mówią do mnie prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Jeśli nie mówią per panie prokuratorze, nie?
Mm-hmm. Ale to znajomi rozumiem,
wszyscy
że też...
Cyryl, ja jestem Cyrylem.
Okej. Okay. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę te książki są pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem, bo bardziej się czujesz
tak,
Cyrylem.
Tak.
A to jest jakiś awatar, który idzie do...
Wiesz co, bo my z Sylwią tak lubimy tworzyć i tylko, nie tylko nasze życie, ale też siebie i tak wydaje mi się, że my sami siebie stworzyliśmy.
Mm-hmm. A ty cieszysz się z tego?
Bo Sylwia pracowała w korporacji, wiesz, ona była taką dziewczyną po finansach, jak ci wspomniałem, osobowość anankastyczna, czy tam z jakimiś cechami, że wiesz, taka bardzo poukładana, wszystko w życiu sobie w Excelu układa. I pracuje w tej korporacji, w międzyczasie prowadząc jakiegoś bloga szafiarskiego i ona w pewnym momencie sygnalizuje, że chciałaby to rzucić i zająć się robieniem tylko bloga. A wiesz, tam kilkanaście lat temu, no to nikt nie słyszał jeszcze o czymś takim jak zawód influencera. No ja jako jedyny powiedziałem, słuchaj, no rób to, kiedy jak nie teraz, nie? No i wiesz. Ale się poszło, więc my tak siebie wykształtowaliśmy. Wyciągnąłem ją z tej korporacji, pomogłem jej wyjść, bo ona sama wychodziła. No i Sylwia Sonne jest teraz influencerką, a nie panią od rachunków, a Cyryl Sonne jest pisarzem, a nie tylko prawnikiem.
A lepiej jest być partnerem influencerki czy partnerką pisarza?
Wiesz co, u nas to się wszystko jakoś tak zazębia, że to działa w dwie strony. Dajemy sobie taki solidny feedback. Czasem gramy na nią, czasem na mnie, zależy, które, czego, kiedy potrzebuje.
A ty się dużo nauczyłeś, jeżeli chodzi o prowadzenie mediów społecznościowych od Sylwii?
No ona w ogóle kazała mi założyć tego Instagrama, takiego bardziej zawodowego. Bo ja Instagrama to miałem, wiesz, no już kilkanaście lat, ale 100 znajomych. I tam, wiesz, obserwowałem, jak ktoś rzuca zdjęcia kotów, a ona, jak miałem wydać krzyczy, jeśli żyjesz, mówi... Ty musisz przede wszystkim Instagrama założyć, to porządnie prowadzić, bo przecież ja wszystko szukam tylko na Instagramie dzisiaj. No i wiesz, mnie kopnęła i jakoś tam ten Instagram w miarę śmiga, nie?
No tak, no bo te profile wszystkich polskich pisarzy są raczej zaniedbane. No bo Remigiusz okej, prowadzi.
Ja najbardziej lubię nagrywać Instastories. Teraz nie nagrywałem, bo ostatnio tam byłem trochę przeziębiony, ale najbardziej lubię właśnie Instastories. No bo wiesz, wrzucanie fotek, no to nie jest tak kręcące, ale relacje non-stop. I jakby tam mogę
ale zobacz, sobą... że też masz tak, że masz bardzo fajne zdania i bardzo fajne historie w książkach i ja wyobrażałem sobie na przykład taki segment tego, że dodajesz na rolkę jakiś urywek z książki, który na przykład opowiada.
Słuchaj, ja to walnąłem na TikToka, ale nie chciałem dawać na Instagrama, bo mi zablokowało przez liczbę bluzgów.
Naprawdę?
Walnąłem
no na ale TikToka. Można, ale można przecież te, powiedzmy, bluzgi teoretycznie tak wypikać, że dalej to brzmi jak wulgaryzm, ale jednak jest na tyle grzeczny, że Instagram na to pozwala.
No, ale miałbym przez rok shadowbana.
To jest straszne, nie? Że jeżeli chodzi o to wszystko, że niby mamy wolność słowa,
wiesz, ale... bo z tym Instagramem nawet nie idzie się dogadać, bo tam z jakimś botem się komunikujesz, nie? I czasem cię blokują za jakieś takie dziwne rzeczy, które w ogóle nie powinny mieć miejsca. No teraz nie. Widziałem na Make Life Harder, że ich za coś tam zbanowali, wiesz... jakieś śmieszki z Czarnkiem.
Tak, no to jest, dlatego mówię, że ta wolność
kogo
słowa
tam
jest tak...
Kogo powinno się zbanować, ja tam, się pytam.
To jest taka fikcja, no bo nie ma wolności słowa, jeżeli nie grasz po tej stronie, po której oni uważają, że powinno się grać i masz być poprawny, grzeczny, kulturalny.
Wiesz co, to jest coś, co mnie przeraża w życiu, czyli wszelkie skrajności, tak jak ostatnio byliśmy zagrożeni tą skrajną prawicą, ona była bardzo głośna, ale się też trochę boję, co będzie za, nie wiem, 10 lat, jak do głosu dojdzie skrajna lewica, już nie będzie się można z niczego śmiać, nie? Na przykład moja ulubiona kreskówka współczesna, to jest Family Guy.
No.
Jakby, wiesz, Seth MacFarlane może się śmiać ze wszystkiego. Jemu jednemu wolno i jeszcze puszcza to na Foxie, który jest stacją republikańską.
No, Tomasz Lisu mnie powiedział, że też jest tak, że jest taka tęczowa konfederacja dzisiaj. Że jak spojrzysz sobie na to, że musimy po prostu znaleźć taki środek tego wszystkiego, że jest gdzieś miejsce na to, żeby żartować z każdego, niezależnie od poglądu.
Bo to są żarty.
To są żarty. I jeżeli mówimy, że z kogoś się nie śmiejemy, to go już wykluczamy. Więc, a żart jest bardzo dużym elementem tego, że społeczeństwa, no bo raczej żart trafia do każdego, niezależnie od poglądów. Wydaje mi się, że jak ktoś wyśmiewa, nie wiem, lewicowe poglądy, prawicowe poglądy.
Żart też obnaża trochę istotę problemu w taki sposób kulturalny i delikatny, nie? Że...
No i ale zobacz, dzisiaj nawet krytyka jakichś poglądów jest od razu taka polaryzowana, że do nienawiści dochodzimy.
Że jednak... Tak, że albo trzeba cię wykreślić z debaty publicznej,
tak.
Albo się dostosujesz bardziej do nas. Nie?
Wiesz, że ja miałem taką sytuację, że polubiłem wpis Sławomira Mentzena, który zresztą był u mnie na podcaście i od razu ktoś mi Konfederację przybijał. Ja tak sobie myślę, wow, ale wiesz, trzeba być ograniczonym.
I wokół tego masz cały ten nur cancel culture, który narósł, nie?
No tak,
narósł. Raz coś chlapniesz i po prostu, dobra, nie oglądamy twoich filmów, nie słuchamy, wiesz, twojej muzyki.
Tylko, bo tu chodzi o to, że ludzie lubią skrajne emocje. Mamy dostarczyć skrajne emocje. Ja też uważam, że marketing twojej książki polega na tym, że ta książka jest mocna. Ona od razu wzbudza emocje.
Jak czytałem, wiesz, recenzję, czy patrzyłem na noty, to właściwie nie było tych not środkowych, nie? Albo ktoś, albo 10 na 10, albo 1 na 10.
Tak, na Audiotece ma 3,3 na 5.
Wyciągnięte z szóstek i pewnie z jedynek, nie?
Dokładnie. I to dokładnie o tym mówiło. I to, dlatego też dla mnie ta książka jest taka mocna, no bo ona wzbudza, z automatu wrzuca cię w emocje. Ale ona od pierwszego
bardzo,
zdania...
Mnie to bardzo cieszy, że napisałem książkę jakąś, nie? Że, i to jest właśnie, taki też miałem zamysł przy Krzyć, jeśli żyjesz, że... Pierwsze zdanie jest takie, że daje czytelnikowi po twarzy, nie? Tylko widzisz, no jak zapoznasz się z moimi książkami, to wiesz, że jakby ja nie oceniam tak ludzi, nie? Że moi bohaterowie są różni, pochodzą z różnych środowisk.
Ale no dobra, bo
i nigdzie nie przypinam im żadnych łatek. Nie mówię, że ten jest bohaterem dobrym, ten złym. Pamiętam, że podczas negocjacji umowy na wydanie tej książki gadałem z jedną z redaktorek z wydawnictwa, na które się nie zdecydowałem. I ona mówi, musisz zrobić mocniejszego głównego bohatera, bo ja nie wiem, kto jest twoim głównym bohaterem. Ja mówię, ale tu nie ma jednego głównego bohatera. A musi być. Ja mówię, nie musi być, musi być. Ja mówię, a czy w Grze o Tron masz jednego głównego bohatera, albo w życiu? W Grze o Tron jest jeden główny bohater w każdym sezonie jakiś. Ja mówię, no dobra, no to się nie rozumiemy. W życiu nie masz głównego bohatera, masz wiele punktów widzenia, masz światło, cień. I tak samo jest w Krzyć, jeśli żyjesz, nie? W moich powieściach.
No, twoje powieści mają to, że rozumieją, że człowiek nie jest jeden. W sensie takim, że
ja dostałem naraz wiadomości, Cyryl, super piszesz te książki, tylko po co wszędzie wciskasz na siłę tych homoseksualistów? Już na Netflixie to coś, mam coś takiego, nie? A później dostaję wiadomość, słuchaj, koleżanka czytała i mówi, że ogólnie książka fajna, ale czemu robisz z lesbijek seksoholiczki?
Ale to musi być z jednej strony zabawne, no bo widzisz też, jak inni ludzie, co inni ludzie widzą, bo tak naprawdę to jest komunikat o nich.
To tak. To jest, co ich boli w życiu.
Tak, co ich boli, na co zwracają uwagę, a czym ty mogłeś zagrać. Tak zupełnie, zupełnie serio i też mogłeś sprowokować, no bo prowokacja też jest marketingiem.
Ale ja się nie starałem niczym prowokować.
No wiem, ale chodzi, no tak, ale rozumiesz, że tutaj bo może tak, może nie próbowałeś prowokować, ale koniec końców kogoś prowokujesz, nie? No bo to...
Ale teraz to jest trochę takie... to jest takie trochę prowokowanie, ja pamiętam ileś lat temu szedłem i to właśnie z Sylwią za rękę w różowych spodenkach i w różowej marynarce przez ulicę, nie? No i usłyszałem, ej ty pedale za sobą. No sprowokowałem ewidentnie.
No może cię znał. A jak masz fanki? Takie jak Żabson, jak Kizo?
No nie, no to chyba świat literatury nie jest taki jak świat muzyki.
No,
ale na spotkania autorskie przychodzą właściwie same babki, jeśli do tego zmierzamy.
Nie, no zastanawiało mnie, nie wiem, czy jak influencerzy dostajesz nagie zdjęcia od fanek.
Nie.
Obiecujesz, że nie dostajesz nigdy nagiego zdjęcia?
Nie, naprawdę.
Naprawdę?
Nie, no takie wyłudzanie danych tak, ale nie, że mi czytelniczki. Może się muszą poprawić, jeśli słuchają tego podcastu.
Jest, w ogóle nie opiszcie książek, bo to nie ma sensu.
Nie, no ja dlatego próbowałem zająć się muzyką w pierwszym wrzucie, no ale widzisz, nie poszło.
Ale dlaczego właśnie? Bo to też mnie zastanawiało.
Brak talentu.
No jak brak talentu? Graliście koncert. Zresztą nie trzeba mieć talentu. Zobacz, słuchasz Żabsona, Kizo i wymieniłeś Malika. Talentu nie trzeba mieć kompletnie. No to brak talentu, czy trochę ci się już później to znudziło?
Nie, widziałem, że... Nie. Ja uznałem, że z tym... ograniczonym zasobem, miałem może troszeczkę talentu i bardzo dużo pracowitości w tej muzyce i widziałem, że z tym ograniczonym zasobem, który mam, doszedłem do ściany. Zagraliśmy 50 koncertów, wydaliśmy własnym sumtem dwie płyty, No byliśmy na okładce dodatku kulturalnego do Gazety Wyborczej, więc w ogóle wtedy wow. Mhm. No i tyle, ale to była muzyka alternatywna, niszowa, wiesz, na nasze koncerty tam przychodziło po kilkanaście osób, tak sami z siebie, no na festiwalach to więcej. Jakby wiedziałem, że to nie ma przed sobą przyszłości, nie? Natomiast teraz, jak patrzę na swoją karierę pisarską, to mam takie wrażenie, że w końcu moje życie weszło na właściwe tory, że ja daję w to tyle samo pracy, co wkładam we wszystkie inne rzeczy, którymi się w życiu zajmuję, ale jednocześnie tutaj ten zasób talentu jest o wiele większy, nie? I z połączenia talentu i pracowitości może wyjść naprawdę niezły sukces. Ja swego czasu trenowałem w życiu szermierkę. Robiłem to amatorsko, ale moim trenerem był Tadeusz Świętej Pamięci Pagiński, niedawno zmarł. On był mężczyzną, który wyprowadził floret kobiet na podia olimpijskie, czyli był trenerem Sylwii Gruchały, w skrócie. I był też moim trenerem, ale był moim trenerem amatorsko. Ja nie zawdzięczam mu tego w życiu, że mnie nauczył trzymać prawidłowo floret, szpadę, czy odróżniać szpadę od szabli, od floretu, ale on też był takim self-made manem i mówił, jak zwyciężać. I on zawsze zwykł mawiać, że jego zdaniem recepta na sukces to jest 50% talentu i 50% pracy.
A jak patrzysz na książki, to jest dokładnie taka proporcja?
To jest ta proporcja, talent i praca.
I też chyba bardzo mocno interesujesz się nadal popkulturą, patrząc na to, że mówisz o moim podcaście z Remigiuszem, że mówisz o wywiadach Sapkowskiego, też dużo czytasz i oglądasz różnych innych ludzi, którzy odnoszą sukces?
No lubię chłonąć treści ogólnie, tak, ale ja nie zazdroszczę innym, nie zazdroszczę tym, którzy się
wybili. Ale ja nie myślałem, wiesz, o zazdrości, bo czasami to jest lekcja.
Dla mnie to jest lekcja, ale wielu ludzi, wiesz, jak tam gada, powiedziałeś o Kizo, ale wielu ludzi mówi... Kto to jest Kizo? No Kizo to jest koleś, który bywa najczęściej słuchanym muzykiem w Polsce.
No to jest...
Kto to jest Blanka Lipińska? To jest kobieta, która najpierw napisała książkę, a później nagrała film, który był najczęściej odtwarzanym filmem w Polsce. Kto to jest Remigiusz Mróz? To jest najbardziej poczytny polski pisarz, poczytny bardziej niż Mickiewicz i Sienkiewicz. No i kropka, nie? Więc mnie fascynuje ich sukces. No, każdego z nich z osobna. Ja im gratuluję i chylę czoła, wiesz.
No tak, jasne, że tak. Wydaje mi się, że ja zresztą teraz zadałem taką rolkę z Blanką i zadałem jej takie pytanie, czy ludzie krytykują ją przez to, jaki sukces odniosła. A Blanka mi odpowiedziała, że ona ma w dupie kompletnie za co ją krytykują. I to jest odpowiedź na, tak naprawdę na to, że jeżeli wchodzisz na sam szczyt, tak jak Kizo, Malik, Żabson, nawet to, że ja sobie z tego oczywiście żartuję, bo to są niewątpliwie wielki sukces. Tylko też trzeba mieć taką refleksję, że to, że jesteś w czymś najlepszy, w sensie najczęściej
słuchany...
To nie
znaczy, że jesteś najlepszym człowiekiem w całym życiu swoim, nie? No, że...
Tak, i też nie znaczy, że masz największy talent. Bo dzisiaj, znaczy zawsze tak było, że nie chodzi o to, że najbardziej wybitni odnoszą największe sukcesy, ale często ludzie, którzy właśnie potrafią połączyć to z pracowitością, tej proporcji, której ty to powiedziałeś. Bo co z tego, jakbyś był najlepiej potrafił pisać, ale ogólnie to by ci się nie chciało.
Wiesz, na tym etapie, jak mieliśmy zespół i chodziłem na lekcję śpiewu, żeby troszeczkę tam ten swój kulawy głos podnieść, widziałem, jaki świetny głos miał mój nauczyciel, ale później widziałem, co on z nim robił, grając do Kotleta. Mi się w ogóle nie podobał ten repertuar i te piosenki. Nie, i sobie myślałem, kurczę, stary, z takim gardłem, nie? A grasz taką tandetę.
A są takie szanse, które zmarnowałeś w swoim życiu?
Nie, czasami się zastanawiam, że mógłbym to wszystko zacząć robić szybciej, ale później przychodzi refleksja, że no nie miałem przecież tych doświadczeń, więc de facto nie mógłbym tego zacząć robić szybciej.
A jak pokazywałeś komuś bliskiemu te książki, to taka opinia kogoś bliskiego stresowała cię? Nie wiem, pokazywałeś te książki pewnie dla...
Pokazałem mamie i tacie. No. I mama, co było dobre, bo była zawsze wobec mnie niezwykle krytyczna. I to było dobre, bo ja przez to zawsze starałem się, wiesz, podnosić, nie? No, dostałem piątkę, a czemu nie szóstkę? Wiesz, no to takie śmieszkowanie rodziców, ale ja cały czas starałem się ulepszać, więc to mi dużo dało, to była cenna lekcja. I... Nie spodziewałem się, że moi rodzice, no, którzy już jednak są po 60, zrozumieją tę książkę, która opowiada o współczesnych 20-latkach. Oni oboje przepadli, każdy z nich niezależnie. Nie? Powiedzieli, że to są świetne książki. Poczuli tego ducha, nie? I naprawdę taka łezka wzruszenia popłynęła.
A siostra? No bo jednak poniekąd to...
Nie, no siostrze też się bardziej podoba, ale wiesz, siostra to jest moje pokolenie, nasze pokolenie, więc jakby ja oczekiwałem, że ona będzie znała ten klimat. A dla rodziców to była w ogóle terra incognita. No, a tata to mi jeszcze powiedział, słuchaj, ja widzę, że tu się tym zainspirowałeś i znowu łezka wzruszenia, bo ja sobie myślę, no tato, no, to przez ciebie, nie, bo ty mnie tym wszystkim tam gdzieś zaraziłeś po drodze.
Ale to musi być też piękna klamra tego, nie, że jak on to czyta i widzi w tym to, co też ci pokazał, nie, że to jest piękno takie.
No tak, jak to w tej piosence, my son was just like me, nie.
No. To jest istota piękna, nie? No bo bez tego nie byłoby, wiesz, tego efektu końcowego i nawet jeżeli mówisz o czasie, to jak Kasia Grochola, jak opowiadała u mnie o tym, że ona całe swoje życie miała bardzo ciężko i to naprawdę hardkorowo ciężko i pierwszą książkę wydała dopiero mając 40 lat. I ta książka dopiero zmieniła jej życie. Ona przez całe swoje życie pisała książki i one wszystkie były out.
Wiesz co, ja nie miałem ciężko, ja miałem naprawdę szczęśliwe życie, szczęśliwą rodzinę i no, zwykłe trudności. Ale naprawdę czuję, że z tym moim pisarstwem się wiele zmieniło. Ostatnio jechaliśmy z Sylwią pociągiem chyba do Krakowa i siedzieliśmy w Warsie przy stoliku z jeszcze jedną panią. A moja żona jest influencerką, ja tam ponad 100 tysięcy ludzi śledzi na Instagramie. Ja mam, wiesz, kilka tysięcy obserwujących. I poszedłem do toalety i wracam, a Sylwia mówi, że ta pani się spytała, czy to jest ten Cyryl Pisarz. Jej się spytała jako jakiegoś randoma. Ona ma tam stówkę followersów, już tam 40 tysięcy ludzi dziennie ogląda jej stories.
Ale ja myślę, że to tak naprawdę dopiero początek. A jeszcze nie możesz powiedzieć, kto kupił prawa do ekranizacji?
Nie mogę nawet powiedzieć, czy ktoś kupił.
Nie, no to wiemy, że kupił, spokojnie. To akurat żadna tajemnica.
No jak żurnalista zrobi research, to widzisz. Nie, wybronisz się.
No to jest akurat ten, ale... Bo wiesz, bo sprzedanie praw to jest jedno, a druga
sprawa... Co potem powstanie,
no właśnie, to znaczy, nie mam na to wiesz... Nie, po co potem powstanie, to jest jedno, ale też pytanie, czy powstanie, bo też często przecież kupują prawa i w ogóle nic nie robią z tymi prawami. Nie wiem, czy masz zapewnione akurat tego, to nie wiem.
Wiesz co, no... Taką intencję usłyszałem, że ma powstać, natomiast wiesz, czy powstanie, to dopóki coś się nie pojawi na ekranie, to nigdy nie masz tej pewności,
no dobra, to...
zawsze się może wysypać. Ale wiesz, na początku się trochę tym przejmowałem, ale teraz staram się nie martwić rzeczami, na które nie mam wpływu. Jednak no, kino to nie jest mój świat, ja się na tym nie znam, nie znam się nawet na pisaniu scenariuszy, wiesz, próbowałem kiedyś, ale, znaczy tą książkę przerobić, ale ta forma sama
jest
nie
tak trudna, że... podobnie, że to jest tragedia, no. Bo tam się wszystko przez perspektywę osoby trzeciej, jakoś tak?
Wiesz co, nawet chodzi o to, że każdy dialog zapisujesz jak w sztuce, że u góry masz kapslokiem napisane, nie wiem, tam Konrad, na dole dialog, potem to imię i jakby samo pisanie tego jest niewygodne. Ja wolę od myślniku, wiesz, walisz enter i kolejny myślnik.
No to też właśnie wspomniany już Kuba mi o tym mówił i to tragedia. Też powiedział, że poległ, że stwierdził, że on tego kompletnie nie dotyka. No ale to może być bardzo, bardzo ciekawa. To będzie dłuższa czy krótsza forma?
Dłuższa.
O!
Dłuższa.
To tego...
Dłuższe formy są ciekawsze, bo możesz, wiesz, jakby kiedyś film był tą pierwszą ze sztuk świata kina, a teraz mam wrażenie, że jednak ciężar przeniósł się na serial przez to, że no, w 8 czy 6 odcinkach możesz lepiej zbudować bohatera niż w 2 godzinach. Jak masz film 3 godziny, to wszyscy mówią fajne, ale już w tym kinie umierałam.
Oppenheimer, pomimo 3 godzin, jest zbudowany tak, że wow, teraz, ale ja to oglądałem w domu też, więc...
No właśnie, że mogłeś się wyciągnąć na kanapie.
Tak, ale jej tak, jeżeli chodzi o kino...
Nie, no to kino, a wiesz, oglądanie w domu 3-godzinnego filmu to jest co innego, bo możesz sobie zapauzować.
Proszę cię, ja od razu mówię ci, że tylko i wyłącznie Helios, rozkładane kanapy i tam można oglądać filmy.
Ja też, jeśli chodzę do kina, to na takie wygodne fotele dla starych ludzi.
Tak. No właśnie, bo to jest pierwszy komunikat, chyba że się zestarzałeś. Że jak idziesz do kina i chcesz coś zobaczyć, i ja na początku zupełnie serio...
Zawsze nie idziesz do kina po to, żeby mieć mniej wygodnie niż masz w domu,
tak,
prawda?
Tak, i pierwszy komunikat dla mnie jest taki, jak długi jest film, a potem dopiero czy jest dobry. Naprawdę, to jest dla mnie pierwszy komunikat, bo ja już nie potrafię przejść, znaczy nie potrafię, nie chce mi się przesiedzieć tak długo w kinie, że kocham czasami filmy, ale no nie mogę spędzić z nimi tak dużo czasu, no i dlatego cieszyłem się, że ten film Woody'ego Allena był całkiem przyzwoitej.
Jeszcze nie widziałem.
Aj, polecam, bo to
no
też
ja
jest...
uwielbiam Woody'ego Allena, no i oczywiście też nad nim wisi cały teraz ten poprawnościowy hejt.
Ojej,
nie wolno oglądać Woody'ego Allena.
Wziął ślub ze swoją córką, to jest dość...
Ale ja mówię o jego sztuce, nie? Jakby no, to nie zagląda facetowi do jego życia.
Tak, ale jego sztuka jest doskonała. Ja uważam, że jego sztuka jest doskonała i no ja zawsze byłem fanem i zawsze pewnie będę fanem. Wydaje mi się, że ma taki dar opowiadania historii.
I on ma te różne gatunki, nie? Że z jednej strony opowiada neurotyczne historie o sobie samym, nawet jeśli on nie gra głównej roli, ale też ma kino moralnego niepokoju, nie? To są świetne kryminały. To są takie kryminały, jak ja lubię, bo one nie opowiadają o tym dochodzeniu do zagadki, tylko tam wisi duch Raskolnikowa, nie? Człowiek musi wrócić na miejsce zbrodni, go to trapi wszystko, niszczy. Też miałem taką historię w swoim życiu zawodowym. Tak jak ci wspomniałem, że umiem bardzo dobrze rozróżnić, czy ktoś mnie kituje, czy mówi prawdę. I prawie nigdy się nie mylę. Kiedyś przysłuchiwałem kolesia w jakiejś sprawie gospodarczej, on mi złożył swoją linię wyjaśnień, że no generalnie zaufał niewłaściwemu pośrednikowi, wypełnił dokumenty, ale nie miał świadomości, że wiesz, jakby próbuje coś wyłudzić. Ja tak słuchałem tej opowieści i sobie myślę, kurczę, przecież to może być prawda, mogło tak się wydarzyć, a kolesiowi tak dobrze z oczu patrzyło, wiesz, znaczy oczy, to się mówi z oczu, ale no wiadomo. Przekaz niewerbalny 70%, nie całe ciało. No i skończyłem to przesłuchanie, on poszedł do domu i właśnie ja cały czas myślałem o tej sprawie, nie wiedziałem co zrobić, bo sobie myślę, no przecież ja mogę oskarżyć niewinnego kolesia, bo mogło się tak wydarzyć, jak on mi powiedział, a w tej jego wersji wydarzeń i tak nie miałbym żadnych dowodów, no bo tam nie było dodatkowych świadków, plus też no, nie mam technicznej możliwości, żeby zajrzeć mu do głowy i się skumać, jakie miał intencje. I słuchaj, następnego dnia rano on przychodzi i mówi, że nie spał całą noc przez to, bo go trapiły wyrzuty sumienia. Dodatkowo był osobą religijną, wyciągnął mi brewiarz i mówi, że mawiał rano ten brewiarz i tu są takie i takie słowa. I on przyszedł się przyznać, bo jemu to nie dawało spokoju.
I to będzie najpiękniejsza puenta naszej rozmowy. Bardzo i to bardzo ci za dzisiaj dziękuję.
Ja tobie również.